Siemaneczku, słuchacze. Przed wami raczej konsolowo Gamecast, odcinek 6. Przy mikrofonie prowadzącym, jak zwykle, witam was ja, Germanos, szalenie miło. Moim gościem w dzisiejszym odcinku jest Bartek Michalski, którego mogliście słyszeć w pierwszym Gamecastie, kiedy rozmawialiśmy o Death Stranding. Natomiast dzisiaj w grach ogrywanych przez nas będziemy sobie rozmawiać m.in. o The Division 2, o Nioh Nioh Nioh, oczywiście chodzi o pierwszego Niocha, o Red Dead Redemption 2, i to są gry, które ogrywał Bartek. Natomiast z mojej strony będzie to drugie DLC do Borderlandsów trójki, a więc Guns, Love and Tentacles, które wyszło dosyć niedawno, a praktycznie jestem już na finiszu go, a także Batman Arkham City, dosyć leciwy tytuł, 2011, PS3, ale naprawdę dający radę i w odcinku powiemy dlaczego. W wolnych wnioskach natomiast porozmawiamy sobie na taki dosyć luźny temat związany z tym, czy są jakieś kryteria na gier, do których nigdy nie będziemy wracać. Przy okazji porozmawiamy sobie o tym, jak różne są nasze podejścia z Bartkiem do tego, jak wybieramy grę i kiedy odkładamy je na półkę, a także jak eksplorujemy nowe horyzonty w kontekście gatunków czy po prostu tytułów, które ogrywamy. Przypominam, że podcast jest częścią bloga raczej konsolowo, na który was bardzo serdecznie zapraszam. I tyle. Odcinek długi, więc zaczynamy. No dobrze, w takim razie na początku warto byłoby się przywitać z naszym gościem. Witam cię, Bartku, serdecznie na podcaście.
Tak, witam ponownie, drogich słuchaczy.
Tak, tym razem dałem ci się przywitać, taką troszkę zrobiłem przerwę, żebyś miał okazję, bo ostatnio prawie zapomnieliśmy o tym.
Tak, lepiej, żeby ludzie wiedzieli, kto te głupoty czy te mądrości wygadywał, żeby potem mogli tak bardziej swobodnie wykazać dezaprobatę, czy tam wyrazić dezaprobatę.
Przynajmniej kierować w odpowiednie miejsce ten, lincz.
Tak, że nie wszystkie rzeczy, które dzisiaj kontrowersyjne zostały powiedziane, powiedział Germanos.
Dokładnie tak. A więc drugi raz Bartek, można powiedzieć, trochę ratuje mnie w podcaście, ponieważ inny odcinek czy gość nie wypalił i poprosiłem Bartka tutaj o pomoc. Nie wiem, czy będziemy lecieć tak gra po grze, tak z każdej strony, czy po prostu najpierw przelecimy po twoich tytułach. Masz znacznie ciekawsze produkcje, przynajmniej na pewno świeższe od moich, które ogrywałem. Choć nie, w sumie ten DLC do Borderlandsów to dosyć świeża sprawa. Ale okej, może ja bym tobie oddał jako pierwszemu głos i nie wiem, tam kilka gier wylistowałeś na dzisiaj, które ostatnio ogrywałeś, tam dowolnie wybierz, o której pierwszej kolejności byś chciał coś powiedzieć.
No, że zacznijmy od tego, że to, co łączy nasze gry dzisiaj, to jest faktycznie powrót do bardzo dalekiej przeszłości czasami, dlatego że najświeższa z moich gier, które mam na liście, to jest chyba 2019, w zeszłym roku chyba wyszło, w lutym czy w marcu zeszłego roku, i to jest Division 2, które dałem tak pojedynce, która nie powiem, że mi przypadła do gustu, bo bym w tym momencie skłamał, bo stała się taka bardzo powtarzalna i pomimo tego, że miała otwarty świat, czułem, że ona jest bardzo liniowa i tak troszeczkę prowadzi człowieka za rękę i nie ma takich możliwości. Dałem szansę dwójce i zobaczyłem, że praktycznie dwójka faktycznie daje więcej możliwości. Jak już skończy się teoretycznie grę, pojawia się restart tego pierwszego świata, czy też drugi poziom świata, nie wiem jak to ładniej nazwać, i pojawiają się troszeczkę inne misje, troszeczkę inne możliwości, praca z różnymi ludźmi, granie, no dużo większy ubaw przynajmniej w tym momencie miałem w tej grze, a to była najświeższa gra z tej listy, którą miałem przyjemność ogrywać praktycznie w ciągu dwóch, czy tam trzech ostatnich miesięcy, gdyż pozostałe dwie, czyli RDR 2, który chyba w ostatnim podcaście stwierdziłem, że z mojego punktu widzenia jest troszeczkę mniej mi odpowiada niż pierwsza część. I niż dodatek do RDR-a, ten Undead Nightmare, który po prostu mi uderzył w gust, że ja do dzisiaj go świetnie wspominam, a szczególnie te cztery konie apokalipsy. Nie wiem, kto na to wpadł, ale temu człowiekowi trzeba postawić piwo, z mojego punktu widzenia.
W ogóle cały dodatek był taki pół żartem, pół serio i świetnie się go ogrywało. Znaczy cały RDR jedynka nie był taki trochę pół żartem, pół serio, bo to był taki typowy taki... bym powiedział rockstarowy klimat, nie? Tak jak oni nawet mają te, chociażby wiesz, Vice City, czy tam ten San Andreas, te odsłony.
No powiedz to ludziom, takie... że San Andreas nie jest, że jest side-offem, czy tam side-offem i że jest słaby, albo że jest taki, wiesz, pół żartem, to chyba sporo ludzi ci może okamieniować. Dlatego, że większość ludzi traktuje to, przynajmniej z tego, co ja czytałem na forach i tak jak rozmawiam z ludźmi, jako pełnoprawną odsłonę, nie żaden kompletnie spin-off w tym momencie.
No tak, tak, ale na pewno niepoważną, nie? To jest jak najbardziej, bym powiedział, taka satyra, można powiedzieć, Ameryki, nie? Tamtych lat i tak dalej.
No to można to samo powiedzieć o GTA 4 równie dobrze, że też jest satyrą, dlatego że po prostu Rockstar lubuje się w tym, żeby łamać różne schematy i żeby pojawiały się różne ciekawe, różne nawiązania historyczne, nie w takim stopniu jak Ubisoft, który po prostu buduje kanwę swojej opowieści, wplatając prawdziwe daty śmierci, a tutaj mamy po prostu jakieś postacie, jakieś nawiązania, jakieś elementy kulturalne, dlatego że czasami nawet niepasujące elementy kulturalne się pojawiają w danym miejscu. Jest to taki smaczek, który no, już sam w sobie pokazuje, że pomimo, że to jest bardzo realistyczne, jeżeli chodzi o doznania, aczkolwiek jak widzę trofeum, nawiązałeś 100% relacji ze swoim koniem do dzisiaj i po prostu parskam śmiechem w dwójce. Dokładnie parskam śmiechem. To po prostu, wiesz, to jest taki fajne, że przypomina mi o tym, że jednak to jest gra.
Mhm. No ale wiesz, to właśnie o to mi tak chodziło, nie, że tak jak RDR 1 właśnie był, jeszcze miał dużo z tej takiego satyryczności, czy po prostu satyry ówczesnych gdzieś tam Stanów Zjednoczonych i ówczesnego gdzieś tam Dzikiego Zachodu, tak RDR 2 jest po prostu takim bardzo poważnym obrazem tego wszystkiego i zupełnie zrobionym na serio, nie? Mhm. Może dlatego ci się mniej podoba, bo ja jeszcze nie grałem w dwójkę, ale właśnie czytając o tym, to mam po prostu mniejszą ochotę w niego zagrać, bo jednak mi się RDR podobał z tego właśnie powodu, że nie był tak całkiem serio, nie?
Nie, po prostu odczuwam troszeczkę innego rodzaju. Wgłębiłem się już bardziej w historię, zacząłem już dłużej grać. Troszeczkę nie będę używał tego słowa, przynajmniej myślałem, że nie będę używał, że zmusiłem się, żeby przejść dalej w plocie, ale za chwilę popowiem do drugiej grze, w której dokładnie zrobiłem to samo. I im dalej w las, tym troszeczkę bardziej to się staje przyjemne. Szczególnie, że różnego rodzaju mechaniki, randomowość, przypadkowość w tym świecie jest ciekawszym urozmaiceniem niż to, co się działo wcześniej. Ale to panowie już mają duże doświadczenie z GTA V, więc w tym momencie no, wiedzą, w jaki sposób zmusić mnie do tego, żeby czasami zwrócić uwagę na coś, co się dzieje. Więc jestem na początku gry, ale jest to dużo bardziej przyjemne niż jak grałem w to po raz pierwszy, czyli te dwa, chyba i pół roku temu już teraz będzie, bo to był 2018 listopad, o ile się nie mylę.
No, coś takiego.
Mhm. I teraz płynnie przeskoczę do drugiej gry, bo szukałem czegoś na święta. Teraz, jako że wszyscy siedzimy wiadomo gdzie, czyli w domach, to stwierdziłem, że znajdę coś, czemu dam szansę. Zastanawiałem się, czy kupić Final Fantasy VII i pójść za ten hype, natomiast troszeczkę mnie odstrasza to, że to jest przedziałowe, czyli że to jest jakoby pierwsza część, ale pewnie dam temu szansę za jakieś dwa tygodnie, więc stwierdziłem, że czeka na podorędziu u mnie Nioh. Czy Nio? Nigdy nie wiem, która wersja. Nie jestem Japonii.
Nioh. Tak. Musiałem.
Spoko. I właśnie tutaj miałem ten sam problem, który miałem w RDR-ze, że gra zaczęła się od tego, że strasznie trudno mi było się wczuć w klimat, strasznie mi trudno było wejść w tą grę, dlatego że zupełnie czego innego się spodziewałem, po pierwsze. Była ona strasznie taka liniowa, taka strasznie spodziewana i mówię o tym tutorialu chyba w Wielkiej Brytanii, w jednym z tych fortec. I zagadałem z tobą i ty mówisz, że wiesz co, zmuś się, żeby to przejść, dlatego że sporo osób właśnie kończyło swoją przygodę z tą grą na tym etapie. No to dałem szansę, praktycznie pierwszego bossa pobiłem za drugim razem, jak już skumałem jedną z mechanik, którą po prostu skopałem kompletnie, jeżeli chodzi o używanie za pierwszym razem. I zaczęła się ta fantastyczna przygoda. Jestem teraz na drugiej wyspie, czy tam na drugim świecie. Jest to dość ciekawe, jest to urozmaicone, jest to momentami trudniejsze, aczkolwiek mam ten problem wybicia się, że świat przedstawiony w Dark Soulsach czy Bloodborne dużo bardziej do mnie przemawia, dlatego że tutaj się pojawiają czasami takie, nie powiedziałbym animowate, ale takie bardziej japońska kultura się pojawia, takie śmieszki, tak. Szukamy nie grzybków, tylko tych Kodama, tak to się chyba jakoś ładnie nazywa, te takie ładne zielone stworki z fajnymi filiżankami na głowie, czy cokolwiek innego.
Tak. Jak ktoś oglądał filmy Gilby, to na pewno kojarzy, nie? Tam szczególnie w Mononoke się pojawiały, nie? Te takie właśnie Kodama.
I z drugiej strony masz bossów, którzy czasami aż do poziomu, bym powiedział, śmieszności pokazują pewne postawy, ale to pewnie ma być takie przerysowane, że od razu jak patrzysz na kogoś, to wiesz, kto jest po stronie zła, kto jest po stronie dobra, bo nawet nie trzeba patrzeć, sam krok już ci to mówi, nie? Czy tam stukot obcasów. Więc jest to już dużo bardziej przyjemne, gdy już zszedłem z tego w głowie, z tej myśli, że to jest taka bardziej poważna gra i traktuję to jako takie urozmaicenie. Nie wiem, czy wbiję 100%, bo na pewno nie wbiję 100% tutaj na chwilę obecną, dlatego że nie czuję znowu tego, o czym wcześniej mówiłem w poprzednich grach, takiej dodatkowej motywacji, ale chce się eksplorować, chce się bawić. Szukanie tych grzybków, tych stworków, to po prostu to jest czasami, one się potrafią ukrywać w takich miejscach. Na razie jadę bez tutoriala, bo sobie tak powiedziałem, więc w niektórych misjach ginę tyle razy, co nie ginąłem chyba czasami po prostu w tym, nie? W oryginalnych, znaczy w serii, nie oryginalnych, tylko w serii Dark Souls i Bloodborne.
Ale tutaj po prostu, oryginale.
Wiesz, tak, oryginale. Nie wiem, czemu mi się to kojarzy, bo to jest, to niby wszyscy mówią, że to są tak zwane Souls-like'i, czy inna forma, że tak powiem, podobna, czy roguelike'i, a jednak patrząc na tą samą gałąź gier, to już można zobaczyć taką różnicę w podejściu, taką różnicę w kulturze, takie różnice, że strasznie czasami, pomimo, że to jest ten sam nurt, to po prostu mam dwa odmienne zestawy uczuć. Więc zacząłem tą grę, gram już czwarty czy piąty dzień, nawet jedną planszę postanowiłem, czy tam dwie, wrócić i zobaczyć, jak się gra w koopie, ale musiałem od razu szybko włączyć limity, bo kolej szybciej przeleciał przez planszę, jak miał różnicę poziomów, że ja nawet nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Ja jestem na jakimś chyba 40, 45 poziomie i wbił mi koleś z taką przewagą, że po prostu prześmigał, zabił wszystkich, a ja chciałem sobie zobaczyć, jak jest koop, jak to się gra, czy jakie są różnice pomiędzy Bloodborne'em a tym, a się okazało, że po prostu pojawiła się brama, koleś z sprintem do końca i czeka na bossie, nie? A ty nie wiesz, co się dzieje. No przyszedł przepakowany koleś pewnie z NG Plusa, z jakąś ilością legendarnych broni, no i co tutaj zrobisz, człowieku?
Tak, tak. A powiedz mi, to powiedziałeś, że ustawiłeś limity, to można jakoś ustawić, żeby ci gra szukała graczy o określonym poziomie, czy coś takiego?
Już teraz tak, bo ta gra jest sprzed chyba 3 lat, teraz już będzie 3 lata, wyszła już druga część Niocha, czyli będzie Nioch-Nioch. Jak to powiedziałeś, tak, bo to z dwójka. Ten żart jest tak słaby, że masakra.
Ale fajnie się go powtarza,
tak,
nie?
Że już są teraz lepsze ustawienia co do wyszukiwania ludzi. Od razu, jeżeli ktoś pyta, czy mogę wbić tego platynę, grając z kimś, robiąc tak zwany taxi driver, jak to wbijali ludzie na przykład w tym, w Dark Souls 2 czy 1, kiedy sobie wchodził, koleś mu przekazywał wszystkie przedmioty i dostawał, to masakra. Są też tacy po prostu hunterzy, którzy tak robią. To tutaj się nie da, gdyż pomyślano o tym od samego początku, żeby były plansze, które wymagają tylko twojego podejścia i twojej gry. I to jest akurat fajne. Jedną taką ukończyłem, nie powiem, chyba za 16 czy 17 razem zginąłem. Poszedłem spać, rano wstałem i się okazało, że to jednak potrafię lepiej grać, jak jestem wyspany, nie? Znana ta przypadłość graczy.
Tak.
Ale
tak,
bardzo przyjemnie się gra. Trochę się obawiałem tej gry, że będzie bardzo podobna do Sekiro, ale działa na zupełnie innej zasadzie. Jest bardziej mechanika taka souls-like'owa, taka stamtąd, że tak powiem, blokowanie, parowanie i tak dalej. Mhm. Nie wszędzie to oczywiście działa, ale łatwiej było mi się przestawić, przynajmniej mentalnie, na to, że muszę mieć takiego rodzaju wyzwanie, niż w przypadku stwierdzenia, kurde, jednak kupię tego Sekiro. Do tego jeszcze nie dojrzałem.
O, jeszcze jesteś przed Sekiro?
Nie dojrzałem do zakupu i nie wiem, czy się zmuszę. Gdyż osoby, które ze mną mieszkają, wiedzą, co ja robię z padem, kiedy się bardzo wkurzam, a mieszkam na 3. piętrze.
A to jest akurat zastanawiające, bo ja pamiętam, że ty jesteś wielkim fanem zarówno Soulsów, jak i po prostu wszystkiego, co From Software wypuszcza z siebie, stąd też jakoś tak byłem pewien, że ten Nioh ci się jak spodoba, bo to jest jednak dobra gra, tak ogólnie rzecz biorąc, można krytycznie, dobrze bardzo oceniana, odebrana i zarówno przez graczy, przez krytyków. Search na przykład jest grą, która bardziej ma jakieś takie grona osób, którym się nie spodobało i tak dalej. Nioh był raczej tak globalnie, ogólnie lepiej oceniany.
Ale tu chodzi o dynamikę, nie? Bo grałem w obie gry i tamta pierwsza, o której wspomniałeś, czyli Surge, no, nie? Tak. To jest od tego.
Surge.
Była bardzo wolna momentami. Dopiero jak wchodziłeś do bossów, to pojawiały się szybsze takie momenty, kiedy faktycznie trzeba było czasami zachowywać się zupełnie inaczej niż biegnąc tutaj odpowiednimi skrótami. I tamtej gry po prostu nie byłem w stanie się zmusić, żeby skończyć, bo nie była ciekawa. Nawet zastanawiałem się, czy nie zobaczyć tutoriali, tylko jak inni grają, playerzy, żeby zobaczyć, co jest dalej, ale stwierdziłem, dobra, wiesz co, nie ciekawi mnie to aż tak bardzo, żeby zobaczyć, więc jak wyszła dwójka, no wyszła dwójka i nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia.
Nie, ja w jedynce akurat całkiem, ja nieźle się bawiłem, nie jest to, ja też... Ja też Lordów lubiałem od deck 13, też mi się podobały. Jasne, to nie jest ten poziom, bym powiedział, rzemiosła, o tak, tego słówka mi zabrakło, nie jest ten poziom rzemiosła jak przy grach From Software, ale nie są te złe te gry. Ale okej, okay, dobra, Bartek, bo tak przelecieliśmy praktycznie po wszystkich twoich gierkach, a ja bym trochę, może z racji mojego nazwiska, chciał trochę porządku tutaj do tego jakoś wprowadzić.
Myślałem, i tak, że będzie chodzi... żart o tym, o zarazkach, nie? Czyli że trzeba cię sanityzować czy coś.
Jakim cudem to się z moim nazwiskiem
Germ.
Właśnie dlatego potrzebny jesteś mi w odcinkach. I wiesz co, ja ci nawet chciałem powiedzieć, że jakbyś miał być u mnie, wiesz, jak po prostu częściej w odcinkach, to po prostu bądź sobą.
Ale ja zawsze jestem sobą, dlatego poprzednim razem, jak zrobiliśmy odcinek, to ludzie po prostu oczekiwali zupełnie czegoś innego i kogoś innego, ale ja niestety nie potrafię być kimś innym, przykro mi.
Ej, a ostatnio mi gości na PSN-ie, tutaj pozdrawiam również kolegę, napisał, że bardzo mu się podobał odcinek o Death Stranding, więc generalnie... I to chyba, ja nawet, on podobny nikt do siebie, bo ja pamiętam, że ty masz nick chyba koniu, nie? Na PSN.
To może ja, to byłem ja.
Nie wiem, a ty jest, masz nick pan koniu?
Nie.
No, to właśnie był nick pan koniu. Tak do mnie. No, a pisałeś do mnie może wczoraj albo przedwczoraj na temat podcastu?
Nie.
No to po co głupio pytasz? Okej, dobra, wracając do gier natomiast. Druga dywizja. Powiedz mi, bo ty mówisz, że grałeś w jedynkę i... To mnie akurat zaskoczyło to, co powiedziałeś, że jedynka ci się wydawała liniowa, znaczy no faktycznie no, była liniowa, nie? Tam tego open worldu to było po prostu, no miasto było, tak, mm-hmm. Które sobie to można było dowolnie gdzieś tam przemierzać. Natomiast ja mam do ciebie takie pytanie, czy nie zraziło ciebie zmiana klimatu? Bo jednak jedno z takich najważniejszych rzeczy, która dla mnie jedynce się podobała, to był po prostu ten połączenie tej epidemii, tego świata takiego, wiesz, naszego, czyli w epidemii z tym Bożym Narodzeniem i, wiesz, śnieg i wszędzie i tak dalej, nie? Ta cała aura tego świata strasznie mi się podobała, to był taki kluczowy punkt, przez który bardzo mile wspominam pierwszą dywizję. Natomiast dwójka, no to mamy już pełne słońce, Waszyngton, tak? Zupełnie inny klimat. Nie straciła ta gra gdzieś tam znaczy, w twoich oczach?
To jest zupełnie inna gra, tak de facto. Pomimo dwójka, to jedyne, nawet tam są plot, który jest luźno powiązany z tego, co kojarzę. Czy straciła? Nie wiem, po prostu, wiesz, chodzi mi bardziej o to, że tam nie bardzo się wsłuchiwałem w historię. Przestała mi ona ciekawić, bo moim zdaniem, przynajmniej w moim rozumieniu, nie była tak dobrze poprowadzona i po 30 levelu praktycznie skończyło mi się, co tam mam robić, nie? To jest, wiesz, teoretycznie to jest gra, której powinieneś wchodzić codziennie, grindować, robić cokolwiek innego, a tam nie było takiej potrzeby, nie czułem przynajmniej takiej potrzeby, więc ją szybko skończyłem na PC-cie, przyznam się, że na PC-cie, a tutaj po prostu, wiesz, podszedłem do tego tak bardziej, wiesz, po pracy coś tam odmurzyć się, wkręciłem się w to.
Tak.
No historia nie jest powalająca, bo przyjmijmy, że Ubisoft ma lepsze gry, jeżeli chodzi o plot i Division do nich nawet nie należy, ale nie było to na tyle zrażające dla mnie, szczególnie, że tak, powtarzalność zawsze jest niektórych rodzajów zadań, ale są takie bardzo, bym powiedział, czasami smaczki, które przemawiają do tego, że o kurde, faktycznie chciałbym, wiesz, w to zagrać, faktycznie chcę to kontynuować, więc tam już przeszedłem wszystkie możliwe fortece, przebiłem nawet przy tych dodatkowych światach i teraz sobie chodzę, spokojnie zwiedzam, robię takie dodatkowe questy, na przykład, żeby kolesiowi odwalić całą zbroję, zanim go zabiję, takiemu tankowi, próbuję znaleźć klucze hien i innych, żeby znaleźć te egzotyczne bronie i tak sobie po prostu wiesz, nie wiem, czy dojdę do platyny, ale to jest ten etap, że już maksuję ten level na swoich zasadach.
Okej. Okay. A powiedz mi, environmental storytelling, nie? To jest takie gdzieś tam słówko klucz. Gdzieś tam się też łączył dosyć mocno w jedynce. Powiedz, tutaj też są jakieś echa, które znajdujesz, audiologii ludzi, którzy mieszkali w Waszyngtonie gdzieś tam w czasach tego wirusa i tak dalej?
Jest tego też sporo dalej. Wiadomo, co się dzieje. Można zobaczyć po prostu. Nawet czasami jest fajnie to wpisane w klimat, że możesz się domyślić, co tu się stało. Są te echa, które ci podpowiadają w sposób graficzny, co tu się stało, więc to jest troszeczkę mniejsza taka zagadka dla umysłu. Ale jest to fajnie zrealizowane. Pojawiają się jakieś randomowe rzeczy. Pojawiają się na przykład próby odbicia. Te questy takie sąsiednie, czyli side questy, kurde, nie wiem skąd już o sąsiednie.
Tak. Nie spotkałem się jeszcze z sąsiednimi questami.
No to masz pierwszy raz w historii. Dla mnie są spójne, więc wiesz, nie wybiło mnie to z tego świata. Nie jest on jakiś, wiesz, mega powalający, żebym siedział po 12-14 godzin, ale było na tyle ciekawe, żeby się w to zagłębić, nie? Troszeczkę powiem, że jestem człowiekiem, który bardziej przychylnym okiem patrzy na produkcję Ubisoftu, stąd też ci pisałem ostatnio, że w święta, w piątek, wbiłem platynę, ostatnią możliwą, pucharek ostatni możliwy, w Far Cry New Dawn, który był nisko oceniany, a ja się przy nim strasznie świetnie bawiłem i mnie strasznie śmieszył, gdyby pominąć po prostu jeden taki detal zwany głównymi bohaterami, czyli tymi dwoma antagonistkami, które no mogłyby ich nie być. Ale o tym już rozmawialiśmy chyba w poprzednim podcaście na innym kanale, tak?
Tak, 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 chyba gadaliśmy właśnie to już kiedyś o tym. Natomiast, no to, bo to jest magia gier Ubisoftu, nie? No są po prostu ludzie, którzy dokładnie lubią tak jakby ten styl produkcji gdzieś tam Francuzów, więc wcale nie uważam. Niektórzy bardzo dobrze oceniają, na przykład ostatnio się gdzieś tam przeczytałem jakąś taką opinię o Primalu, tym Far Cry'u, chyba najdziwniejszym z możliwych Far Cry'ów, czyli tym w czasach gdzieś tam prehistorycznych, tak?
Tak.
Więc to w ogóle ten, no różne zboczenia są.
Przepraszam, ja jestem taką osobą, ja się też dobrze tam bawiłem, więc wiesz.
No dlatego, kurde, może to nawet ciebie sobie przypomniałem teraz. Ale dlatego mówię, są fani tego rodzaju gier. Powiedz mi, grałeś ten najnowszy dodatek do Divizji, związany właśnie z powrotem do Nowego Jorku?
Tak, też. Jestem jednym z tych osób, które pewnie go nabyła, albo nie, dostałem chyba przepustkę sezonową, czy coś w tym stylu, bo pamiętam, że mam go dostępnego. I mówiąc szczerze, te rozszerzenia, które otrzymałem, niezależnie od tego Nowego Jorku, to są chyba Wataszki, czy Watachowie Nowego Jorku, Warlords, to te wszystkie dodatki inne też są dość ciekawe, więc bym powiedział, że takim dużo lepiej, to jest chyba jedna z rzeczy, którą zauważyłem dość później, że częściej, łatwiej, nie tyle łatwiej, bo też skaluje się ta gra, ale przyjemniej po prostu gra się z kimś na tym samym poziomie, że możesz sobie pogadać na słuchawkach. Często mi się zdarzało z ludźmi około tutaj, z okolicy, czyli Czechy, Słowacja, czy też Rosja grać, z którymi ciężko było po angielsku, ale tak fajnie się po prostu poruszać w kilka osób. Niestety nie mam takiej osoby wśród znajomych, że jeszcze nie mam, z którą można by było pochodzić, czy tam pobiegać, czy raz dziennie po prostu. Teraz po prostu, wiesz, żart tygodnia, nie? Idzie, nie można wyjść na zewnątrz, to choć pobiegamy sobie w Division 2, oni też tam mają kwarantannę.
No, właśnie to jest to, nie, tam też kumple na Discordzie właśnie na PC-cie zaczęli grać w Divizję i się też śmiałem, że robią sobie po prostu, wiesz, VR training, nie? Sytuacji, która gdzieś tam dzieje się za oknami. To ciekawe, co mówisz na temat tych dodatków, bo akurat mi kumple powiedzieli, że nie opłaca się brać tej złotej edycji, żeby tam ten pierwszy rok dodatków otrzymać, bo są słabe.
Ale ja miałem promocję, wiesz, tam ja kupowałem to za jakieś chyba 69 czy 59 zł. To była taka fajna promocja, to powiedziałem, a kupię, a co tam? Nie mam w co grać.
Ze wszystkim, tak?
Tak, ze wszystkim. I tak jakoś nawet nie czytałem, co jest w środku, bo zobaczyłem, że jest pierwszy rok za Friko i patrzę, myślałem, że to już jest poza zakresem ten ci Warlords, ale no wpadło. No to czemu miałbym nie zagrać?
Super, no. Nie, no jasne. No spoko, to w takim razie, jak już tam gdzieś napunknąłeś, że na razie sam latasz, to oczywiście jakbyście chcieli gdzieś tam potem z Barkiem pograć, to prawdopodobnie na koniec odcinka rzucimy gdzieś tam naszymi PSN-ami.
No teraz to biję Yoki, wiesz, w Japonii, więc przerzuciłem się. Inna zaraza, no. Ale też zaraza. I nie czerwona zaraza.
No. O, no to dobrze, to zrobiłeś sobie przerwę od Divizji, to może kiedy ja dojrzeję, bo mam ją na półce, dwójkę kupiłem sobie teraz gdzieś tam w rzucie marcowym, bo ja w marcu trochę gier nakupiłem i mam dwójkę zakupioną, więc może po skończeniu tego, co aktualnie ogrywam, to też rozpocznę sobie tą Divizję, to wtedy gdzieś tam może w dwójkę polatamy.
Mogę cię poholować.
O, taksówkować, jak to się tam mówi, tak profesjonalnie.
Jedna z moich ulubionych motywów, jak kumpel stawał na środku tego planszy i czekał, aż mu się wbijał 70 level w Diablo. Naprawdę, no świetna gra.
No, 9 na 10.
Lepiej mi się nie stało wbijając levele.
Jeszcze nigdy tak wiele nie zrobiłem dla levelu. Red Dead Redemption 2. Ja tradycyjne pytanie, które mam do ciebie, które chyba każdemu zadaję, w to gra. Czy ta gra nie jest dla ciebie za wolna? Na pewno wiesz, co mi chodzi. O liczbę animacji, która towarzyszy każdej najmniejszej czynności w tej grze.
Tak jak pamiętam RDR-a zwykłego, czyli tą podstawkę bez rozszerzeń, to mniej więcej momentami była ta sama prędkość. Czyli wiesz, jechało się wolno w góry, szukało się misia, czy bo ja czasami po prostu jestem tą osobą, która faktycznie, jak jest challenge, znajdź koniczynkę, a potem jakąkolwiek inny kwiat, bo teraz nie pamiętam, jakie tam były rośliny, to już było 10 lat temu, jak grałem w RDR-a, to leciałem z lewej planszy do Meksyku, potem wracałem w góry, żeby zrobić ten level i tak patrzyłem sobie, no misje spoko, ale niech sobie poczekają, więc dla mnie, wiesz, taka gra jest po to, żeby właśnie mieć tą taką możliwość eksploracji, skakania sobie z lewej na prawo, dostosowania się do takiego wolniejszego trybu i chyba to jest to, czego szukam w RDR-ze, a nie tej prędkości, bo ta prędkość przy strzelaninach jest, ale no, ona nie jest najważniejsza.
Okej, dobra. No to dużo mówi właśnie, bo jak tak obserwuję ludzi, którzy gdzieś tam w tego RDR-a dwójkę grają, to mam podobne tak jakby odczucie, że osoby, którym się ta gra podoba i wtedy przeważnie jak już się komuś ta gra podoba, to podoba się ona tak już totalnie, że uważają to za majstersztyk i za arcydzieło, to są osoby właśnie, które w grach szukają tego momentu gdzieś tam spokoju, takiego miejsca na to, żeby zupełnie tak jakby, wiesz, imersję, ten suwaczek imersji po prostu, wiesz, wypchnąć do maksymalnego poziomu. A gdzieś tam te osoby, jak to też chciałem powiedzieć, które gdzieś tam lubią gry Ubisoftu, ale dla ciebie to akurat jedno drugie gdzieś tam pasuje, które szukają w grach czegoś innego, wiesz, nagłej akcji, szybkich gdzieś tam zwrotów, bycia bombardowanym ciągłymi gdzieś tam kolejnymi zadaniami pobocznymi, jakimiś wątkami i tak dalej, to bardzo szybko odpadają od RDR-a, więc to mi się jakoś spina z tym.
Dobra, bo wiesz, to ja mogę zrobić kontrpytanie do ciebie, bo nawiązujemy do RDR-a, który jest dość stary. A jak tak popatrzyłem na twoją listę, to dla mnie jest gra, która tam się znajduje, to jest jeden z lepszych, może tak powiem, moich wspomnień, bo to jest chyba 2.11 czy 2.12, Batman Arkham City. Czyli jedna z tych gier, które naprawdę dobrze wspominam, ale która technologicznie w chwili obecnej no trąci myszką. Więc dlaczego akurat wróciłeś do niej? Że to jest jakieś, wiesz, postanowienie życiowe? Czy kubka wstydu powiedziała, że już się przepełnia?
No, generalnie rzecz biorąc, tak. Gram właściwie teraz właśnie w Batmana w Arkham City. Dlaczego akurat gram teraz? Bo, znaczy, no tak, nie grałem wcześniej, to jest tam jeden temat. Bardzo, ale to bardzo mi się podobał Arkham Asylum. Czyli pierwsza część cyklu Batman Arkham, na Playu Trójce również. I lubię Batmana jako postać, jest to chyba na pewno z DC mój ulubiony gdzieś tam superbohater, a ogólnie też prawdopodobnie tak. No i te gdzieś tam wszystkie czynniki złączyły się na to, że po prostu ta gra na tej mojej liście gier do ogrania widniała i gdzieś tam mnie straszyła i w końcu uznałem, że jest ten moment, w którym chciałbym w to w końcu zagrać. I tyle. Nie było jakichś specjalnych innych czynników, które się pojawiły, że akurat wybrałem sobie te City teraz do ogrania. I teraz to, o czym mówisz, że w 2011 ta gra gdzieś tam mogła i była wychwalana za osiągnięcia, bo ona chyba, pamiętam, tam wtedy, kiedy wyszła, to zdobyła praktycznie wszystkie nagrody, jakie mogła zdobyć. Tak sprawdziłem szybko sobie gdzieś tam ranking na Metacriticu i ona też gdzieś tam widnieje na jakimś tam 96 takim, czy coś tak. No 96 dokładnie ma ta wersja na PS3, więc sporo. I muszę powiedzieć, że jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta gra zdobyła to wszystko, bo tak, co zostało utrzymane od Arkham Asylum, to na pewno gdzieś tam postacie. Jest rewelacyjny Joker z głosem Luke'a Skywalkera w grze. Batman, który strasznie mi się podoba tutaj w tej wersji właśnie od Rocksteady, ten Batman też naprawdę jest spoko. No i pojawiają się praktycznie wszystkie postacie, które każdy gdzieś tam fan, albo każdy, kto gdzieś tam lubił nietoperka, to gdzieś tam powinien znać, nie? Czyli Bane, tam Zachs, potem Człowiek Zagadka oczywiście, Joker i teraz, no z dobrych, nie, to oczywiście Kobieta Kot, jest Robin, jest Nightwing, w ogóle się pojawił, więc naprawdę jest fajnie, ten lore jest tak mocno eksploatowany i wyciągani są przeróżni gdzieś tam bohaterowie pojawiający się w komiksach. Teraz się cieszę, bo pojawia się, zapomniałem teraz imienia tej postaci, ale Ra's al Ghul, czy jakoś tak się chyba to czyta?
Ra's al Ghul?
Tak, Ra's al Ghul, o dokładnie tak, się pojawił, będzie wątek z nim związany, co mi się strasznie podoba, bo tego się nie spodziewałem, bo ja tak generalnie nie interesowałem
się. To ci nie będę spoilował.
No, nie spoiluj. A ty go grałeś w City, czy?
Tak, grałem w City i bardzo mam miłe wspomnienia na ten temat.
No, super, to w takim razie na pewno nie spoiluj, proszę, bo ten wątek jak się rozpoczął, to bardzo mnie tak jakby ucieszył i bo o całej tej lidze zabójców to chyba czytałem jakiś komiks z nią właśnie związany, ale w filmach oczywiście tam to tylko zostało napomknięte. Długo nie było, nic o tym nie słyszałem i teraz bardzo mnie to gdzieś tam kręci, że ten cały wątek się pojawił, więc fabularnie i od strony postaci i tak dalej to jest naprawdę mocny jest ten tytuł. No i ten otwarty świat, bo mamy do dostępu taki skrawek, można powiedzieć gdzieś tam Gotham, który został zamieniony na taką trochę jak ten ucieczka z Nowego Jorku, czyli kawałek gdzieś tam wyspy, który jest po prostu takim miastem więzieniem opanowanym przez różnych gdzieś tam lordów, czyli tam Two-Face'a, Pingwina i Jokera. No, znajdują się tam oczywiście wszyscy, taka jest bardzo paleta złoczyńców, która się gdzieś tam się nagromadziła w tym jednym miejscu, jest bardzo barwna. To jest taki otwarty świat, no ale on nie robi wrażenia już może swoją skalą dzisiaj. Nie robi też może wrażenia, jeżeli ktoś widział jakkolwiek Spidermana dzisiejszego, bo pod kątem tego, gdzie można się gdzieś tam zawiesić w powietrzu, jak jest motoryka poruszania się po tym całym świecie i tak dalej, ale nie trąci myszką. To jest to, co chyba tak jest najważniejsze, że da się w to grać zupełnie normalnie dzisiaj. Jest frajda z grania, nie ma jakichś takich elementów, które wkurzają, a są związane z tym, że jest to stara gra. Są raczej takie rzeczy, tam jakieś, bym powiedział, może to jest moje już, bym powiedział, zboczenie po oglądaniu tryliarda filmów Marka Browna i wszelakich innych gdzieś tam youtuberów mówiących o game designie, że na przykład kojarzysz pewnie taki gatunek Metroidvania, nie? Gdzieś to tam ci tam...
Jasne.
Przeszło ci to przez gdzieś tam, nie? Metroidvania generalnie polegają na tym, że dochodzisz do jakiegoś momentu i masz na przykład zamknięte drzwi albo jakieś tam przejście, nie wiem, bardzo wysoko czy cokolwiek, dochodzisz do jakiegoś miejsca, które ci blokuje dalszy postęp. I co robisz? Po prostu w tym zwrot i idziesz w inne miejsce, w które akurat też masz jeszcze możliwość eksploracji, znajdujesz jakiś przedmiot, który potem sobie przypominasz, że masz otworzyć gdzieś... Masz wrócić do tamtego miejsca, bo teraz umożliwia ci się tak jakby jego pokonanie, nie? To jest gdzieś tam taki clue, można powiedzieć, Metroidvania, tak w takim dużym skrócie. I Arkham Asylum było Metroidvanią tam, bo rozgrywała się cała akcja w tym wariatkowie i to było taka po prostu taka gra akcji w połączeniu tam stealthu, tam oczywiście... walki z przeciwnikami i tych elementów gdzieś tam Metroidvanii. Tutaj trochę tak jakby ucierpiało te elementy Metroidvanii w City. No bardziej jest eksploracja otwartego świata niż gdzieś tam właśnie poruszanie po jakiejś zamkniętej lokacji i właśnie w ten sposób, który gdzieś tam opisałem. Ale takie elementy są. Na przykład jest coś takiego jak jakiś szyb wentylacyjny, który jest zablokowany na przykład parą wodną, nie? Gorącą. I generalnie nie możesz przez niego przejść. I to, co mi na przykład tutaj uważam, że jest akurat jakby słabszym elementem, to jest to, że nic ci nie mówi, że tą parę wodną będziesz mógł w przyszłości zamrozić. Znaczy ja to wiem, bo sprawdziłem sobie po prostu w końcu w sieci, o co chodzi, czy ja czegoś nie kapuję, bo był w pewnym momencie gry był taki moment, że też miałeś przejście zablokowane parą wodną i chodziło o to, żeby odnaleźć zawór, żeby ją zakręcić i przejść dalej. I spoko, ale potem się pojawiło tak jakby drugi raz to samo i żadna gra w jakikolwiek sposób nie komunikuje ci, że nie stary, to nie chodzi teraz o zawór, tylko to znajdziesz w przyszłości coś, co pomoże ci to jakby pokonać, nie? I tego rodzaju, takie gdzieś tam elementy, tylko tak jak mówię, to już może być moje zboczenie, że tego rodzaju rzeczy się gdzieś tam czepiam. Są jakoś tak, jakby, które troszkę mnie wkurzają, natomiast w sporej większości tytuł mi się naprawdę, naprawdę podoba i pomimo tego, że gra już ma 9 lat na karku, to w grasie to bardzo przyjemnie. Ten model walki, który tak naprawdę Batman gdzieś tam częścią Asylum rozpoczął, bo wszystko co później nastąpiło, czyli Assassin's Creed, Shadow of Mordor i wszelkie inne gry w otwartym świecie z trzeciej perspektywy, które gdzieś tam mają walkę z przeciwnikami wręcz zaimplementowaną, to potem naprawdę kopiowały ten free combat z Batmana, gdzie mamy pod jednym przyciskiem atak, unik i kontrę przeciwnika. Dla mnie on się nie starzeje, bo mi się strasznie on podoba, jak widowiskowy on jest. Jak gdzieś tam widziałem gify z Assassin's Creed trójki porównujące walkę z trzeciego Asasyna z tymi bardzo współczesnymi jak Odyssey i Origins, i jak ludzie mówili, że kurde, brakuje mi tego właśnie, jak to tam było nazwane, cinematic combat, po prostu, że tam te, wiesz, wciskałeś jeden klawisz, trójkąt, który odpowiadał za kontrę i tam się takie, wiesz, balety tworzyły tak jakby w tym kombacie, że to się świetnie gdzieś tam oglądało. On może nie był zbyt ciekawy, żeby w niego grać, ale przynajmniej się pięknie na niego gdzieś tam patrzyło i dokładnie gdzieś tam tak samo jest w tym Batmanie, że to nie jest może najbardziej skomplikowany gdzieś tam model walki i tak dalej. Natomiast one wyglądają tak efektownie i są tak cieszące mordę, bo jak się słyszy po prostu ten chociażby udźwiękowienie, jak tam kolejne gdzieś tam ciosy są w przeciwników wypuszczane, to nie można się po prostu nie radować, jak to fajnie i radośnie, bo przyjemnie dla przeciwników nie, ale dla ciebie radośnie wygląda. Więc mimo tych upływu lat gra naprawdę dobra, gra mi się w nią nawet dzisiaj świetnie. Otwarty świat już nie robi wrażenia, ale wygląda fajnie, nie? Bo to jest to takie brudne miasto Gotham, właśnie typowo takim można powiedzieć batmanowym gdzieś tam stylu. Więc tyle o tym Batmanie. Nie wiem, czy coś jeszcze przychodzi tobie do głowy, o co byś chciał dopytać.
Znaczy, ja ci mogę powiedzieć, co ja pamiętam, bo dla mnie Arkamy oba, czyli Asylum i City, to były gry, które strasznie na długo mnie przyciągnęły do PlayStation 3. Posiadam obie do dzisiaj i obie bardzo dobrze wspominam. Voice acting obu gier praktycznie jest na tak wysokim poziomie, że jedyną osobą, która, czy tam jedyną firmą, która do tej pory trzyma odpowiedni poziom, to są ekipa od Uncharted'a i ekipa od Last of Us, gdzie voice acting jest na, no nie wiem, ja mam do dzisiaj ciarki, jak słyszę właśnie tamte. Można powiedzieć, że tam już masz bardziej liniowy, filmowy takie podejście tego wszystkiego. Ale tutaj mamy właśnie to zderzenie dwóch światów, czyli zderzenie open worlda, którym było City niewątpliwie, i takiej liniówki. Liniówki, tak, która dużo więcej chyba nacisku postawiła na fabułę oraz na taką liniowe przedstawienie, w ogóle taką liniową historię. Nie było takiego silnego backtrackingu, nie było w ogóle chyba takiego pana zagadki, czy tam jak w City. Nie wiem, czy starasz się wypełniać wszystkie z tych rzeczy, ale to dopiero jest przekręt, bo to, o czym mówiłeś, tam jest dużo silniej, można zauważyć. Podchodzisz do zagadki, nie ma rozwiązania i nie wiesz, czy już masz, czy jeszcze nie, czy czegoś nie wiesz, cokolwiek innego. Widzisz, że po prostu nie potrafisz jej rozwiązać. Ale to jest taki dodatkowy, taki, wiesz, smaczek. Ale właśnie przez to, że miałeś tą liniowość taką w jedynce, to mam wrażenie, że czasami fabuła była bardziej ciekawie opowiedziana. Do dziś pamiętam z jedynki, czyli z Arkham Asylum. Z Scarecrowem.
Tak.
Który był świetnie opowiedziany, tak? Świetnie w ogóle przeskok, świetna narracja, świetnie w ogóle to wejście w tą misję w ogóle było. To nie takie, wiesz, nic o nic mądre, że się budzisz czy cokolwiek innego i nie wiesz, co się dzieje, tylko to była taka kontynuacja, że dało się faktycznie wczuć i wiedziałeś, dlaczego popełniasz błędy, pomimo że to było kompletnie odjechane, jeżeli chodzi o cały świat Batmana, bo który jest bardziej mroczny, bardziej, bym powiedział, czasami realistyczny, pomijając fakt, że szczur z uszami lata. To już pominę, ale wiesz, jest to w jakimś stopniu możliwe. ale tam po prostu, wiesz, to były fajnie zrobione, zrealizowane misje. Strasznie dobrze z dwójki, czyli będę tej notacji używał. Pamiętam chyba szalonego kapelusznika. To też było strasznie odjechane, strasznie fajne misje. Nie opowiem ci kompletnie nic o nich, bo jesteś jeszcze pewnie przed nimi, ale tak. Po prostu napawało mnie takim dodatkowym rzeczy, że pomimo, że to są takie poboczne misje i mogę bez nich po prostu, wiesz, żyć, to jednak, kurde, coś w tym wszystkim jest. Bo ten voice acting w przypadku wielu tych bohaterów, którzy mamy, naprawdę powodował, że pasował on do postaci oraz do tego, co chciałem zobaczyć i jak chciałem zobaczyć, bo nie będę nawet ukrywał, że u mnie na półce komiksy są, że akurat ja jestem większym fanem mrocznego DC, a w dużej mierze jestem bardziej fanem Vertigo, czyli imprintu takiego bardziej mrocznego, gdzie Batman raczej pojawia się w gorszym swoim wydaniu i to nie chodzi o jakościowo, tylko chodzi o to, co tam jest robione z tak zwaną Ligą Mroku chyba. Teraz nie pamiętam nazwy, jak to się na język polski tłumaczy, więc nie będę brylował, ale właśnie takie klimaty mnie bardziej przyciągają. Kiedy Asylum był bardziej mroczny, to City dawało czasami takich, wiesz, takich dodatkowych promieni, może coś się zmieniło, aczkolwiek Rocksteady, które robiło obie te części, spowodowało, że te gry są na bardzo wysokim poziomie do dziś, aczkolwiek to są dwie gry, które można w dużej mierze rozpatrywać osobno.
Zdecydowanie. No, one się, wiesz, one klimatem się ze sobą jakby łączą i widać, że po prostu jedna z kontynuacją drugiej, nie? Bo jak się nawet na nie patrzy, to widać po prostu, że wiesz, i cały gdzieś tam UI design i cała otoczka gdzieś tam nawet można powiedzieć wizualna jest niezwykle do siebie podobna, więc nie da się ukryć, że jedna jest kontynuacją drugiej, ale to jest gdzieś tam taka, mówię, taki typowy przykład sequelu, nie? Wiesz, bigger, better
and different.
And different, dokładnie gdzieś tak zrobione. Tak teraz sobie spojrzałem właśnie na, bo mówiłeś o tych bohaterach, ja też wspomniałem o tym, że to pamiętam zarówno z jedynki, jak i dwójce też, to jest no świetnie jest voice acting i bohaterowie są też świetnie tutaj po prostu przedstawieni. Teraz sobie patrzyłem na listę, Kevin Conroy oczywiście jako Batman, jest Mark Hamill, Nolan North, a propos Naughty Dog i Uncharted.
I Troy Baker.
Troy Baker, tak, oczywiście jest tutaj również, więc jest tego trochę tutaj. Wypadło mi to, Victor Zsasz, tak, też mi się, i w jedynce już mi się podobały gdzieś tam z nim te misje, takim totalnym popaprańcem i wiesz, jak ta jego historia, która jest po prostu taka totalnie, wiesz, to jest totalnie psychiczna.
Nie, w przeciwieństwie do pozostałych postaci, którzy wcale nie są psychopatami, nie?
Tak.
Łącznie z Batmanem.
Są pokręceni, ale no Zach to jest gdzieś tym się wybija. Ale kurczę, no jest tego naprawdę tutaj trochę na liście osób, które gdzieś tam brały udział w produkcji. To, co powiedziałeś gdzieś tam o tych zagadkach, ty mówisz o kapeluszniku, ale oczywiście jest tu też gdzieś tam człowiek zagadka, czyli Edward Nygma, tak?
No ja mówiłem właśnie o Nygmie na początku, jeżeli chodzi o tą ilość chyba 150, czy nawet nie wiem, czy nie więcej.
Ale tak, jest tego trochę i właśnie, nie? Że w Asylum to raczej było tak, że nawet albo pamiętam, że te zagadki się zdobywało od razu, albo jak się spotykało taką, którą nie można było zdobyć, to od razu momentalnie wiedziałem o tym, dlaczego nie? Bo tutaj jest jakaś ściana, a czyli ten wybuchowy gdzieś tam będzie mi potrzebny, albo coś takiego. Natomiast tutaj kilka razy właśnie się tak, ostatnio miałem taką na przykład zagadkę, że wiesz, weszłem do pomieszczenia, ty raczej tego nie będziesz pamiętał, gdzieś tam to było w kanałach, gdzie po prostu rzuciłem tam znak zapytania, zamknęły się drzwi i jakby po kolei się tak jakby z takich rur para zaczynała się wydobywać na mnie. Mm-hmm. Ona się coraz bardziej zbliżała do mnie, coraz bardziej. No i wiesz, ja kombinowałem, patrzyłem po tym pokoju, no kurde, nie wiem, co tutaj trzeba zrobić, nie? I w końcu po prostu mnie zabijało za każdym gdzieś tam razem. To jest ten moment, w którym w końcu sprawdziłem gdzieś tam w sieci jej, o co chodzi, nie? No i teraz już wiem, że potrzebny mi jest po prostu przedmiot jakiś taki zamrażający, który będę mógł po prostu w te rury z tą parą po prostu tak jakby je zablokować tym, nie? Żeby się gdzieś tam z tego wydostać, nie? Ale nie ma jakkolwiek tego jakoś tam zaanonsowanego, no ale to już o tym gdzieś tam mówiłem, że to jest jakiś tam taki mały uszczerbek. Natomiast we wszystkim innym ta gra naprawdę trzyma dalej gdzieś tam, można powiedzieć, poziom. Ona w ogóle została zremasterowana na PS4, więc niekonieczne jest grane w nią na PS3. Można sobie w odświeżoną wersję zagrać na Play 4. I co też chyba polecam, no bo jednak w trochę lepszej jakości gdzieś tam wizualnej, z podbitą rozdzielczością, to się na pewno gdzieś tam będzie lepiej w to grało. A warto. Ja oczywiście jeszcze nie ograłem...
Czekaj, bo właśnie sprawdziłem i jest po prostu coś, co się nazywa Collection, Arkham Collection, gdzie są wszystkie trzy gry, czyli Night, City i Asylum.
No właśnie, dokładnie tak.
Masakra. To już wiem, co kupię sobie na święta, bo teraz jest recesja.
No jest, nie? Nie ma tam oczywiście Origins.
Jezu, dziękuję bardzo. Ale Origins nie było robione po pierwsze przez Rocksteady.
Tak.
A po drugie Origins to jest... Chyba nie pamiętam niczego dobrego poza tym, że grałem. Serio, jakoś...
Kurczę, a dużo osób mi tak mówi o Origins.
W sensie po prostu nie mówię, że to jest zła gra, czy to jest dobra gra. Mhm. Po prostu nie jestem w stanie się odnieść, bo jej nie pamiętam. Pamiętam tylko, że grałem chyba w listopadzie 2013 albo 14. Bardziej stawiam, że 13. I mogę ci powiedzieć, co leciało w telewizji wtedy, ale nie jestem w stanie ci powiedzieć, co było dobre lub złe w tej grze. To chyba jest okay. Dobra recenzja.
No tak.
I był ten detektyw... O nie, przepraszam, była jedna rzecz. Był detektywistyczny ten tryb działania, w którym ciekawie się rozwiązywało zagadki, ale potem się też nudził. Tyle pamiętam.
No, ja też już mam kupione te Originsy i jako fan Batmana na pewno gdzieś tam ogram też gdzieś tam później, zaraz gdzieś prawdopodobnie po City. Więc gdzieś tam się przekonam, bo to jest tak, że... Dużo złego tak naprawdę usłyszałem o Origins, znaczy właśnie nawet nie konkretnie dużo złego, ale chyba bardziej takie komentarze, które się spinają z tym, co ty powiedziałeś, że po prostu ta gra tak jakby była i zniknęła, nie? Że niewiele osób ją pamięta i niewiele osób jest w stanie powiedzieć, wiesz, coś więcej na jej temat, gdzie o Arkham Asylum i o City, wiesz, po dziś dzień ludzie, wiesz, są w stanie pisać eseje, nie?
Mogę ci nawet powiedzieć, kiedy dostałem zawału w Arkham City.
A miałem ten moment już, czy nie?
No jeżeli nie mówisz, że wiesz, to po prostu będziesz wiedział, czy dostaniesz zawału, czy nie, ale to jest po prostu zawał, jest, czasami są fajnie zrobione rzeczy i tak samo pamiętam, jak ten świat żył w Nightcie, więc wiesz, to są bardzo pamiętne momenty, ja pamiętam sporo walk, pamiętam nawet jak przeszedłem niektóre misje w City, pamiętam to trzeba było, jakie było zaskoczenie w niektórych momentach w Arkham Asylum, ale koło tej gry mógłbym przejść. Jedyne, co bym zapamiętał, to, że kupiłem ją w dniu premiery. Mhm. I wiesz, to jest ten problem, że ta gra nie miała ani jakiejś fajnej historii, była poprawnie zrobioną grą. Dobrze, nie pamiętam, żeby były jakiekolwiek błędy, żeby cokolwiek mi się zgliczowało, zawiesiło, czy cokolwiek innego. Ale to wiesz, nie do końca szukam w grze tego, żebym mógł powiedzieć o niej coś dobrego, mówiąc na przykład, o, nie zgliczowała mi się. To nie jest ten poziom, wiesz, doznań, to nie jest ten poziom pamięci, nie?
Tak. No ja dla mnie City jest, no Arkham też tym było, ale dla mnie najważniejszym takim punktem, takim, który mi robi robotę w tym tytule, to jest po prostu to, że to jest taka, wiesz, takie kompendium wiedzy, po prostu taki zbiór po prostu lore batmanowskiego, którego w Asylum już dużo było, ale teraz chociażby tutaj właśnie z tą Ligą Zabójców, za Ra's al Ghulem, z Kapelusznikiem i wiesz, Deathstroke się pojawia, więc tych jeszcze bardziej zostało gdzieś tam, jakby Rocksteady zaczęło sięgać głębiej w komiksy i w świat Batmana i wyciągać tam takie postacie, które jakoś specjalnie gdzieś tam się nie pojawiały gdzieś często nawet w animacjach czy coś takiego. I strasznie mi się to podoba. I za każdym razem, kiedy jakaś z tych postaci, którą tylko wiesz, tylko coś słyszałem, imię i tak dalej, a w grze nagle się pojawia, że będzie miała swój wątek, to strasznie mi się japa cieszy. Więc to jest dla mnie taką radochą też z ogrywania tego tytułu. No bo oczywiście wiesz, poza tym kombatem i tak dalej, to skradanie się jest nadal fajne, nie? Gdzieś tam po tych gzymsach, zrzucanie się na przeciwników gdzieś tam z góry i tak dalej, to wszystko nadal jest frajdą i sprawia tak samo dobre wrażenie jak w jedynce. Więc poza takimi jakimiś tam drobniejszymi doróbkami, to ja na razie się nie znajduję nic, co by mi strasznie przeszkadzało w tym City. No i oby tak dalej, nie?
No, szczególnie, że ten tryb walki to już był tyle razy kopiowany od... nie Lord of the Rings, bo to nie jest nazwa gry, tylko Shadow,
no, od Shadow of Mordor, tak, jest dokładnie wszystkie asasyny, Mad Max, to jest po prostu tak, jeden
też,
do jeden.
No i Spider-Man wspomniany przez ciebie, nie? Dokładnie, no, mają Spider-Man. Podobieństwa są, aczkolwiek jak już mówimy, to wrzucę ten żart, że ten Shadow of Mordor, bo jedynka nazywała się, teraz już nie pamiętam, była bardzo przyjemna.
Nie, no Shadow of Mordor to była jedynka, a Shadow of War chyba było dwójką.
Tak, i ten jedynka to był po prostu jakby ktoś zwolnił ekipę z Rocksteady i zwolnił ekipę od Asasyna dwójki. Oni się spiknęli, zaczęli ze sobą pracować, to by wyszło dokładnie ta gra.
No, no też słyszałem, że właśnie jest tak, że to jest jeden do jeden kopia.
No ale jak okradać, to okay. Najlepszych, nie? Jak to powiedział Steve Jobs.
Tak jest. Czy coś jeszcze o tym City, czy przejdziemy
możemy
do
dalej.
Tego Niocha jeszcze na chwilę? Dobra, bo ja teraz o tym Niochu, bo ja w Niocha grałem tylko w... Pomimo tego, że mam zafoliowaną jedynkę na półce, to... grałem w betę i ja nie za bardzo szczaiłem tego, po czasie się tak jakby o tym dowiedziałem, bo grało mi się fajnie, bo dla mnie to była takie właśnie, takie inne soulsy, takie soulsy bardziej japońskie, nie? Mhm. Bo z jednej strony fajne było to, że From Software jako taka typowa, wiesz, firma robiąca gry pod Japonię i jak najbardziej japońskie, mi się to w Demon's Soulsach podobało, że oni po prostu poszli w fantasy, nie? I zrobili taką grę, wiesz, jakby zachodnią, tak można powiedzieć, jakimś tam gdzieś tam klimatem i gdzieś tam atmosferą. Tak, Nioh nie, w ogóle nie stara się ukrywać tego, że jest grą japońską, nie? To jest to, co ty powiedziałeś, że gdzieś tam, że ona, ty japońszczyzny tutaj jest sporo i mi się w tej becie to również podobało. Dla mnie to był taka trochę bardziej trudniejsza onimusza, a że brakuje mi onimuszy gdzieś tam w życiu, to ta beta mi się podobała. Ale mechaniki, której nie szczaiłem w becie, ani nie opanowałem, to była ta regeneracja staminy. I się zastanawiałem, czy to było to, o czym mówiłeś, że też... No, ki, tak. Mm-hmm. Czy to chodziło o to? O tą mechanikę, którą mówiłeś, że strzeliłeś ją dopiero gdzieś tam po jakimś czasie i że wtedy było lepiej?
No tak, z tym ja wiesz, przeszedłem teoretycznie tutorial, bo jak grasz w to musisz przejść przez odpowiednie misje, czasami nie da się przeskoczyć i pokazało mi, co mam zrobić, bo bez tego bym nie przeszedł. Ale po prostu pierwszą wyspę, praktycznie Isle of Demon, byłem w stanie przejść bez używania tego i pierwszego bossa, no zaciukałem, ale dopiero się potem skapłem. A, czyli może być łatwiej.
No to ja miałem podobnie właśnie w becie, nie? Że ja też tam nawet jakoś mi tam szło i pokonywałem tych przeciwników, ale dopiero jak zobaczyłem chyba filmik kogoś ze znajomych, to zobaczyłem, to tak to się robi.
No wiesz, można przejść teoretycznie, bo Dark Souls 3 przechodziłem po Bloodborne'ie. W tej kolejności. Mm-hmm. I w związku z tym, że Dark Souls 3 pozwala ci grać tak jak w Bloodborne, no to pozwoliło mi grać moim stylem. Więc przeszedłem tą grę bez żadnego tego, praktycznie z bronią w ręku, z minimalnym użyciem tarczy, bo wiesz, w Bloodborne tarcza to był dowcip zostawiony przez tym. Możesz to trzymać, ale równie dobrze możesz bić się parasolką w tym momencie. I mm-hmm. ta gra zezwalała na zupełnie inny styl gry. I tak samo jest tutaj. To nie jest, że będziesz stracony nie mając tego, ale w pewnym momencie po prostu musisz inaczej podchodzić do tej energii ki i ona ci się szybciej skończy, a jak ona ci się skończy, to dostajesz zadyszkę, a jak dostajesz zadyszkę, no to w tym momencie wiesz, nie ruszasz się, jesteś podatny na ataki i tak dalej, więc masz zupełnie inne podejście, a tu przy kombie naciskasz w odpowiednio, chyba R1 to jest, już teraz to jest automat, więc ciężko mi przypomnieć sobie, ale chyba R1 i zaczynasz odpowiednio, jeżeli w odpowiednim momencie przyciśniesz, to odzyskujesz odpowiednią ilość energii. Więc to jest dość spoko mechanika. Nie jest to wymagane na pierwszych poziomach, bo ci bossowie, no znowu, to jest ta sama podejście, co w Dark Soulsach, czyli pierwszych czterech bossów to ci wrzucamy po to, żebyś myślał, że jesteś dobry, a potem to dopiero się zaczyna zabawa. Szczególnie, że mają mniej takie telegrafowane sposoby ataku. To jest coś, co mi się strasznie podobało w God of Warze najnowszym. Czyli jak walczyłeś z tą ostatnią Walkirią, która miała tą taką kompendium w tych wszystkich umiejętności wszystkich pokonanych Walkirii.
Tak, królową, nie?
Tak, to ona mogła sobie losować atak i nic patrzysz, że są dwa ataki, które wyglądają podobnie, że są tak samo markowane i nie wiesz, czy trzy przeloty, czy atak i wiesz, obrót. I zastanawiasz się, kurde, więc pewnie to dopiero nastąpi, bo jak mówię, jestem dopiero na drugiej wyspie, więc ci bossowie trzej, którzy byli, plus ten jeden taki przeciwnik ludzki, no byli dość przewidywalni, więc zakładam, że po prostu im dalej wraz, tym więcej drzew. Ale faktycznie to jest jedna z tych mechanik, które warto opanować, tak samo jak warto opanować parowanie lub uderzenia w przypadku Bloodborne'a, aczkolwiek bez tego też dało się przejść.
Dokładnie tak, nie? Że właśnie tak mi się gdzieś tam jakby na tym samym poziomie, tak jakby tą mechanikę sobie gdzieś tam w głowie układałem, nie? Że tak jak parowanie tarczą w Soulsach, w Bloodborne to był strzał z tego, nie? Z tej broni, nie? Takiej palnej,
tak,
nie? To
tak.
On tak jakby te powodował te rzeczy. No, Sekiro niestety wymagało pełnego wachlarza nauki systemu walki. Tam naprawdę jak się nie nauczyło się parować i odczytywać ruchu i tak dalej, to po prostu się umierało. Tam nie ma zmiłuj. Tak w Niohu właśnie tą mechanikę odnawiania tej staminy, dopiero jak na filmikach zobaczyłem, to wydawało mi się właśnie czymś podobnym, no i strasznie ciekawym też zrobionym. Tam też w Niohu, jeśli dobrze pamiętam tą betę, to też można było sobie styl walki, nie? Tam się rotowało, zmieniało, znaczy, nie? Tak
masz postawę gardy, w tym momencie, cztery.
Czy postawę, nie? Tam trzymania i tak dalej.
Ale powiem ci jedną rzecz, która mnie zaskoczyła i to cholernie pozytywnie. Mhm. Jak trafisz strzałą w głowę, mhm. to umiera.
Okej. Okay.
Tak, to jest to zaskoczenie. Do tej pory, wiesz, mogłeś mieć osiłka, który dostał 15 headshotów i GG, nie? I w sensie dalej mhm. chodzi, a tu jak człowiek dostanie w głowę, nie ma hełmu, bo wiesz, pierwsza strzała może mu strącić hełm, to on ginie, nie? I zastanawiasz się, kurde, przecież do tej pory w żadnej grze praktycznie o takim realizmie, tak bym to nazwał, takiej opcji nie było, nie? A tu jest pierwsze takie uderzenie, pewnie słuchacze znają inne gry, to ja z miłą chęcią się dowiem, gdzie takie coś funkcjonowało, ale to jest pierwsza gra, która... Niby zabawa, w sensie wiesz, taka fikcja, a jednak coś takiego realistycznego, jak nie jak w Skyrimie, że umierasz od strzały w kolanie, tylko strzała w głowę i idziesz spać.
Mhm. Nie strzelałem chyba z łuku tam w tej becie, więc tego nie wiem, ale no na pewno ciekawe. Jeśli chodzi o łuk i tego rodzaju gry, to mi się przypomina Czerwony Smok z pierwszego Dark Soulsu.
Ale to chyba, przepraszam, ale to jest tak zwany running easter egg, tak? Albo coming back easter egg. W każdej grze Dark Soulsów jest jeden smok, którego możesz rozwalić podchodząc pod most i waląc mu w ogon. To jest w każdej
tak.
grze jakoś tak, nie wiem, ja pamiętam właśnie, że dzięki temu zawsze wypadały fajne perki. Czy tam fajny miecz no. smoczy, który się nie opłacał do skalowania, ale na początku się było koksem.
No właśnie, to jest chyba taki moment, to jest podobna sytuacja jak za tym, żeby zawsze sprawdzić, co jest za wodospadem, nie, w grze, że przeważnie coś tam jest za nim, to tak samo w Soulsach musi być po prostu smok, który gdzieś tam ale to, siedzi sobie no, na moście i strzela się strzałami w jego ogon.
To bardzo świadczy też o kulturze gier, bo jak tak mówisz, to często są po prostu takie powtarzające się gagi pomiędzy różnymi częściami, jak Marco Polo w Uncharted, w basenie,
tak.
czy właśnie tutaj w Dark Soulsach te ogony, że nawet można mieć fiksację na tym, jeżeli chcesz mieć platynę, to odetnij, jeżeli jest jakikolwiek smok, gargulec, odcinaj mu, na 100% to się przyda. Wiesz, takie powtarzające się rzeczy, bo stworzyli taką jakby właśnie taki początkowo easter egg, który potem stał się takim elementem grywalnym, tak jak czasami glitch przemienia się w coś, co na początku było problemem, a potem ludzie się przyzwyczaili, zaczęli tego używać, nie? I to jest takie fajne, że oni do tego podchodzą i nie zapominają o tych takich smaczkach dla graczy.
To jest w ogóle fajny temat na jakiś, albo na jakiś tekst, albo na jakiś materiał na YouTubie. Glitche, które się przerodziły w feature'y, nie? Czyli albo przy okazji jakiejś kontynuacji, albo po prostu tak długo nie były naprawiane, że zostały wykorzystane jako gdzieś tam pomoc w grze. Ciekawa na pewno jakaś koncepcja. No ale spoko, tego Niocha ogrywasz teraz, jeśli się rozumiem i na razie ci się podoba na tyle, że będziesz go ciorał dalej,
myślałem,
jako fan Soulsów.
Tak, myślałem, że to będzie bardziej, wiesz, z braku laku, bo powiedzmy sobie szczerze, ktoś, kto zaplanował wirusa i ktoś, kto przełożył wszystkie premiery genialnych gier, na które się czekało w kwietniu, to te osoby chyba się nie dogadały, bo przecież jakby faktycznie teraz był Cyberpunk i wyszedł wtedy, kiedy miał wyjść, no to ja bym zupełnie w co pewnie innego grał i nie dał tej grze nawet najmniejszej szansy, przynajmniej teraz, pewnie wróciłaby za jakieś pół roku, ale że mamy taką troszeczkę posuchę, to miałem do wyboru to i kilka innych gier, które miałem dostępne, ale nie wiem dlaczego, ale ostatnio Sony chyba mnie nie bardzo lubi, bo daje mi te gry, które już przeszedłem, które bardzo lubię, ale które też mam w steelboxach na półce, więc tak jakoś przychylnym okiem na to patrzeć nie będę, a w Sonika, sorry, nie chce mi się grać. To nie jest mój poziom, że tak powiem, zabawy. Więc wybrałem po prostu Niocha, raczej dojdę do końca Niocha, Nie wiem, czy go wymaksuję, bo znowu to jest jedna z tych gier, w której trzeba wydać 60 baniek na ten, tak spojrzałem w ten, w achievementy, bo wiedziałem, że może być coś zabawnego, bo Japończycy mają takie dziwne właśnie czasami w swoich grach, że na przykład wygraj 300 gier online'owych bez utraty krwi czy cokolwiek innego i tutaj jest wydaj 60 baniek, wykonaj wszystkie zadania i tak sobie myślę, kurde, dobra. Ta gra jest interesująca, ale raczej mnie nie przeciągnie na tyle długo, szczególnie za miesiąc pewnie będzie coś innego i jeżeli Sony tego słucha, dajcie coś fajnego w tym, w maju, jeżeli chodzi o gry, bo naprawdę docenię, aczkolwiek tak mniej żartując i mówiąc bardziej poważnie, to po zobaczeniu, jak człowiek Warga gra Final Fantasy VII Remake, a mam wrażenie, że oboje, pomimo tego, że mamy troszeczkę różny język, dzielimy chyba tą samą pasję do tej gry i bardzo duży sentyment do tej gry, to jednak sięgnę po Final Fantasy VII.
No, biorąc pod uwagę gdzieś tam opinie, które ja słyszę, to zdecydowanie warto. Sam gdzieś się biję z sobą, czy sobie tego teraz już nie zakupić. Ja siódemkę akurat tak sentymentalnie nie mam gdzieś tam blisko serca, bo ja byłem zawsze team ósemka, ale widząc jaki...
Co, rozległy się te jakieś dziwne dźwięki? Nie wiem skąd to przyszło.
Nie, na pewno wszyscy chwalą za decyzję i tak dalej. Ale widząc po prostu poziom, jaki zostało tutaj dostarczone, ten remake tego pierwszego epizodu, to...
Chyba nie możemy tu w ogóle mówić o remake'u, nie? To jest ten problem, że to nie jest do końca ani remaster, ani remake, to jest... W sumie nie wiem, jak to nazwać.
Redesign,
cokolwiek, ale właśnie słuchy znowu dochodzą mnie takie, bo oglądałem recenzje, czytałem recenzje i tak dalej, że troszeczkę zmieniono plot. Podobno w niektórych momentach takich, że zauważalnych, a kto grał, pewnie zauważy to od razu. Kombat w ogóle, podejście do tego zrobili inaczej, czy tak. Też ciekawie. W ogóle naprawili rzeczy, które były nudne, w podstawce i nauczyli się pewnie też na Final Fantasy XV, w której lista takich błędów w półotwartym świecie czy w otwartym świecie też była zauważalna. No i tak naprawdę odcięli się chyba od 13, którą wszyscy fani tej serii tak wytykają palcem jako taki przykład, jak można graczy zanudzić czasami plotem i podejściem. Więc jeżeli już słyszę takie recenzje, to już jest dla mnie, wiesz, powiedzenie pod tytułem: hej, chodź, mamy dla ciebie nową grę, nie przywiązuj się do starej, dlatego że znowu, wiesz, powiedzmy sobie szczerze, tamta gra, jak ją odpalałem na 3DFX-ie połączonym z Voodoo 2, dla młodych graczy pewnie to nic nie powie, dla starych stwierdzą, o, miał akcelerator grafiki, na moim PC-cie pierwszym z Cyrixem, to było, wiesz, Jezus Maria, to jest fotorealizm. Nie odpalę sobie nigdy drugi raz tego, bo znowu, to co pamiętam przez filtr moich wspomnień, to była genialna gra, to była graficznie wyrąbana gra, a teraz jak widzę screeny i pokazuję tego, wiesz, tego ludzika takiego kanciastego, nie to pamiętam, to wolę, wiesz, do tego podejść właśnie na takiej zasadzie, że kurde, to jest osobna gra, daję jej osobną szansę, niektóre elementy plotu będę pamiętał, więc wiesz, zaskoczenia nie będzie. A przynajmniej w pierwszej części, bo słyszałem z tego, że to się kończy o wiele wcześniej niż przynajmniej ja się spodziewałem. Więc po prostu, wiesz, podchodzę do tego clean start, czyste podejście, czyste możliwości. Niech ta gra po prostu mnie zaskoczy.
No, jestem ciekaw. Może jak spotkamy się na kolejnym gdzieś tam odcinku, to będziemy gdzieś tam oboje już ten remake grali. Jest to nawet całkiem prawdopodobne, więc... jesteśmy w kontakcie, tak żebyśmy się jakoś synchronizowali, zrobimy sobie potem odcinek o tym, o remake'u. Z dwóch perspektyw, osoby, która właśnie mocno jest sentymentalnie związana i kogoś, kto właściwie był obojętnie może podchodził do siódemki, choć cały świat się podobał, bo Advent Children mi się bardzo podobało i tak dalej, więc mogłoby to być też ciekawym odcinkiem, może ciekawy podcast by z tego wyszedł. Ale okej, ostatnim tytułem, taki jakby z tego, co ogrywamy, bo update'u do Firewall Zero Hour i do Crash Team Racing raczej już nie będę dawał, poza tym, że w Crash'a przestałem grać, no bo się sezony online skończyły, więc napisałem reckę i na razie nie będę raczej do tego podchodził, chyba że po prostu tak casualowo, raczej z żoną, bo też nikt nie przyjdzie do nas sobie pograć na splicie w najbliższym czasie.
Nasze, może przyjść z niespodzianką.
Tak, dokładnie, z niespodzianką. No i Firewall Zero Hour, gram dalej, ludzi jest tyle samo online, więc to co gdzieś tam mówiłem na tym odcinku wcześniej, że bywają problemy, żeby wieczorem kogoś znaleźć, jest, tak by powiedział, no nie ma tego jakoś tam mega dużo graczy, ale też nie ma takich wieczorów, żebym przesadnie długo czekał na mecz, więc spoko, nawet mi się taka ekipa zebrała gdzieś tam z Wielkiej Brytanii. Jednego wieczoru graliśmy chyba wszystkie mecze razem w czwórkę na imprezie PSN. Dodaliśmy się do znajomych i tam co jakiś czas sobie gramy właśnie tam w cztery osoby. Ta gra mocno się zmienia, kiedy ma się ludzi na mikrofonach, którzy wiedzą co robią, nie biegają jak idioci, bo to jest jednak bardziej tactical shooter niż taki ten po prostu free for all shooter. Więc gdzieś tam ciągła komunikacja, skradanie się, komunikowanie jest jak najbardziej tutaj w porze. A tytułem, który ogrywam obecnie, już jestem bardzo blisko, to jest drugie DLC do Borderlandsów trójki, czyli z podtytułem Guns, Love and Tentacles. To jest taki trochę, to mi w sumie szwagier mnie nakierował na to, ale to jest taki miszmasz trochę filmów, nie wiem czy kojarzysz takie filmy jak Miłość, Szmaragd i Krokodyl.
O Jezu, pamiętam z dzieciństwa. No.
No więc tak mi się tak właśnie, bo mówi, że mu się skojarzył ten tytuł właśnie, Guns, Love and Tentacles.
Znaczy, mi się bardziej kojarzy z żółwiem, bo dokładnie wymieniłeś trzy rzeczy, które on w jakimś stopniu lubi, szczególnie to ostatnie, ten macki, to jest po prostu, wiesz, z każdego tego anime wyskakujące to jest coś bardzo ciekawego.
No więc tutaj macki są oczywiście w innym znaczeniu użyte niż w filmach animowanych, które pewnie teraz chodzą wszystkim po głowie.
Nie te filmy zboczeńcy.
No, o co oglądacie w kwarantannie? No więc generalnie rzecz biorąc DLC, na początku wydawało mi się gorszy od pierwszego, związanego tam z Moxie i napadem na kasyno Handsome Jacka. Natomiast teraz, pod koniec, robi się naprawdę ciekawe. Wątek z jednej z postaci pobocznych, takiego detektywa, któremu teraz okazało się, że pomagamy odnaleźć chyba córkę, a przez cały czas wydawało się, że po prostu pomagamy mu rozwiązać jedną z wielu po prostu tych spraw odnalezienia jakiejś zaginionej osoby, się bardzo fajnie rozkręca i jest ciekawe, taki wątek poboczny. Główny też jest ok, choć i tak uważam, że trochę no ten główny temat, czyli małżeństwo pomiędzy Wainwrightem a jak się nazywa teraz ten gościu, taki znany łowca, Hammerlockiem. Alistarem Hammerlockiem i Wainwrightem jest trochę tak jakby na siłę tutaj, ale
Czy my gadamy dalej o grze? Bo ja mam wrażenie, że to jest jakaś telenowela.
No tak, no właśnie wiesz, no, tytuł tego DLC-ka to jest Guns, Love and Tentacles. I fabularnie on polega na tym, że zostałeś zaproszony na ślub panów Wainwrighta Jacobsa i właśnie Sir Alistara Hammerlocka, którzy w trójce już gdzieś tam ogłosili się jako para. Co fajnego jest, ich wedding plannerem, czyli osobą zajmującą się imprezą, jest Mose, to była dodatkowa postać z dwójki, ona była jako DLC w dwójce. Fajnie, że wróciła z pokręconym charakterem, trochę zmieniona i tak dalej, więc to naprawdę spoko. No i fabularnie właśnie wygląda to tak, że zostałeś zaproszony gdzieś tam na ślub i w pewnym momencie na planecie, w której się tak jakby oni sobie wybrali, że będą tak jakby celebrować gdzieś tam wesele i tak dalej, okazuje się, że jest jakaś dziwna klątwa, że każdy mieszkaniec miasta ma jakąś dziwną przepadłość, na przykład jeden gościu od nadmiaru słów wypowiadanych zaczyna rzygać i co parę słów po prostu wymiotuje, kiedy gdzieś tam do niego podchodzisz i z nim rozmawiasz. Ktoś inny tam zapomina co chwilę, co mówił przed chwilą, więc pamięta tylko parę słów, czy tam kilka zdań i ten. Każdy jakby mieszkaniec tego miasta ma jakąś taką inną dziwną przypadłość, jakieś schorzenie, klątwę na sobie. No i odnajdujesz tam taki kult, który gdzieś tam sławi jakieś tam wieczne serce, czy coś takiego. Tak to gdzieś tam się nazywa. No i jak reszta to Borderlandsy nie były jakoś specjalnie nigdy fabułą silne, więc no, lecisz przez chmary przeciwników, strzelasz i zbierasz loot. No, to tyle to tam z najważniejszego, co tam się robi w tym DLC generalnie. Natomiast te wątki robią się ciekawe pod koniec. Teraz, kiedy już jasno i wyraźnie zostało nam ogłoszone, że idziemy na starcie z ostatnim bossem, No to jestem aż ciekaw, jak to się wszystko gdzieś tam zakończy i finalnie. Jest trochę gdzieś tam takich cliffhangerów w tych wątku głównym. Więc nie, jest spoko. Drugie DLC z Season Passu i na razie dalej jestem zadowolony. Te Season Passy do Borderlandsów były zawsze dobre, zarówno do jedynki, jak i do dwójki. Misje, czy te dodatki były rewelacyjne i tutaj też jest naprawdę spoko. Może one jakoś nie wywracają mechanik do góry nogami, nie dodają specjalnie dużo, ale fabularnie są spoko i z nowymi lokacjami, przeciwnikami i tak dalej silne, więc no, drugi dodatek też na plus, więc jeśli ktoś się zastanawia, czy zakupywać sobie do trójeczki Season Pass, to no, ode mnie jest okejka na to.
Nie do końca jestem przekonany, czy chciałbym kupować trójkę po moich doświadczeniach z dwójki.
A nie podobała ci się dwójka?
Właśnie dwójka do pewnego stopnia mi się podobała, ale wiesz, w kontekście takich looter shooterów, to ja mam dość, bym powiedział, duży dystans, że w związku z tym, że nikt ze mną nie chce grać, dobra, nie żartuję w tym zakresie, jakoś po prostu nie wpadłem na to, żeby kupić trójkę teraz, raczej poczekam, nie wiem, pół roku czy rok, aż stanieje, kupię na jakiejś promocji i pewnie będę się przez jakiś czas dobrze bawił, ale to nie jest, wiesz, pierwszy garnitur wyboru, Borderlandsy nigdy w sumie nim nie były i tak do trójki raczej... Bardziej mi się podobała gra Telltale, jeżeli chodzi o Borderlandsy, niż niektóre dodatki do dwójki, tak bym powiedział. Oprócz tego fajnego RPG-owego, który był dla mnie dość, bym powiedział, zaskakujący. Nie pamiętam, jak się nazywał.
Tak, kurczę, też nie pamiętam, jak on się nazywał.
Ale narrację pewno, robiła ta mała, która wszystko wysadzała.
Tak, Tiny Tina. Tak. Tiny Tina's Quest, coś tam, Mighty Quest chyba, czy jakoś tak się nazywał. Ale tak, był dodatek z nią i on był naprawdę fajny, tak właśnie RPG-owo, z takim RPG-owym zacięciem zrobiony, więc tak. Wydaje mi się, że jednak są słabsze te dodatki niż na przykład do dwójki. Że te do dwójki były właśnie, chociażby właśnie tym, nie, że... coś diametralnie zmieniały w koncepcji gry. Tym się gdzieś tam wyróżniały. Te są po prostu tak jakby ciekawe w innych, pod innym względem, nie? Fajna fabuła, tam lokacje zmienione i tak dalej, nie? Tam pod tym względem gdzieś się wyróżniają. No więc tyle o tym dodatku, będę go tam niedługo kończył, nie będę nic specjalnego wrzucał na blog o nim, może nawet zrobię tylko jakiś tam taką mini podsekcję w recenzji, tak jak zrobiłem z dodatkiem z Moxie, w recenzji samej trójki, po prostu na dole wrzucę parę słów jeszcze o drugim dodatku. I to by było tyle, jeśli chodzi o gry, w które ogrywaliśmy, a zatem po króciutkiej przerwie zaczynamy część Wolne Wnioski.
Wielokrotnie dzisiaj już wspominaliśmy o tym, że wracamy do gier z różnych powodów. Na przykład ja, dlatego że czasami się nudzę, ale czasami są gry, które po prostu tak jak Far Cry, New Dawn wymagały tego jednego pucharku. Powiedz mi, czy masz jakiś taki przepis na gry, do których już nie wrócisz?
Ale takie, które definitywnie nie wrócę do nich.
Tak, że zagrałeś i nie dasz im drugiej szansy, nawet pomimo tego, że siedzisz w kwarantannie, od 3 tygodni nie wychodziłeś z domu, czy tam od 2 tygodni nie wychodziłeś z domu, a jednak masz takie, wiesz, parcie, żeby cokolwiek zagrać. Czy masz jakieś takie gry?
Nie, znaczy nie przychodzi mi nic do głowy takiego, w co diametralnie bym sobie powiedział, że nie chcę w to grać, bo ja jestem, jakby to powiedzieć, świadomym kupującym i generalnie nie kupuję gier, których nie jestem jakby na 100% pewien, że to jest gra tak jakby dla mnie, a mam też jakby, nie wiem, czy to jest jakiś tam super skill, super bohatera, ale generalnie ja jestem po jakiejś tam prezentacji na E3 czy po zwiastunie, jestem w stanie powiedzieć, że to jest tytuł dla mnie i ja się będę w nim dobrze bawił. Dobra, nie, mam, wróć. Nie zagram na pewno w Drivera 3. Nie wiem, jakkolwiek to tutaj teraz brzmi, ale po prostu był kiepski. No i... bo był słaby i to może jest przepis.
Tak, a jak gry, z grami są... z tego, z PS Plusa?
Gry z PS Plusa?
Bo dostajesz je za darmo, nie musisz inwestować kasy, a jednak wiesz, grasz, nie grasz, czy wrócisz do gry, nie wrócisz do gry?
Nie, ja właśnie, widzisz, ja jestem tego rodzaju porąbańcem, że ja nawet jak grę dostanę w plusie, i zagram w nią, to potem kupuję ją w pudełku, żeby mieć ją na półce. Bo generalnie rzecz biorąc, gra z plusa mi tylko tyle daje, że nie muszę dupy ruszać z kanapy, żeby sobie ją odpalić, ale na półce i tak gdzieś tam ją chcę mieć. A też nie gram we wszystko, co mi daje PlayStation w plusie, tylko tak samo podchodzę do tego, że no, jeśli chciałem w ten tytuł zagrać, nie? Na takiej zasadzie. Tak było na przykład z tym Firewall Zero Hour. Był w plusie dodany, a że miałem zamiar kupić gdzieś tam przy tego aim controllera, no to się akurat spiknęło razem, no i zagrałem, nie? Mhm. A w tytuły tak poza tym z plusa, to raczej ja je nie ogrywam, nie? Chyba, że to są, wiesz, produkcje, które i tak zamierzałem kupić. Mhm. Wiesz, od tej strony. Ja do tego w ten sposób podchodzę. Więc jeśli pytasz o przepis jakichś takich gier, które definitywnie nie wrócę do nich pod żadnym pozorem, to po prostu słabe tytuły, bo moim zdaniem świat jest tak pełen gier dobrych, nawet średnich, dobrych i wspaniałych, że nie ma co czasu marnować na gry po prostu słabe.
No, ja mam akurat prościej, bo ja, wiesz, ściągam każdą grę, próbuję każdą grę, którą dostaję co miesiąc, chyba że mam ją już na pudełku i mam platynę, tak jak Uncharted 4 czy jakiekolwiek inne. I tak na niektóre z nich patrzę po prostu, że dam szansę, spróbuję, ale w niektórych przypadkach po prostu kończy się, że wiecie co, dobra, to nie masz sensu. Tak jak sobie teraz skimnąłem po prostu i zobaczyłem, jakie gry były dostępne, tak jak mówiłem, Sonic mnie nie przekonał, Darksiders 3 mnie nie przekonała, pomimo że jedynkę i dwójkę z przyjemnością ogrywałem. Są gry po prostu, które wiesz, są w zawieszeniu, czyli wtedy, kiedy będę miał nastrój. I teraz będzie taki spoiler. Nie wiem dlaczego, ale jakiś miesiąc temu, czy tam półtorej miesiąca temu, wróciłem do gry Plague Inc. To tak wspomnę, że właśnie odkryłem ostatnio, że mam trzecią kategorię gier kontekstowych, które silnie zależą od tego, nie tyle co mam nastrój, tylko co w chwili obecnej jest ciekawe. I do tej kategorii na przykład zalicza się Plague Inc, czy tam Plague Inc Evolved, czy jakoś tak nazwa. Dość ciekawa gra symulacyjna, której celem jest zamordowanie jak największej ilości osób po ówczesnym, czy tam po wcześniejszym zarażeniu ich. Natomiast bardzo mi pomogła w kontekście oswojenia się z całą tą sytuacją, bo wytłumaczyła mi, jak działają mechanizmy. Ona jest dość, bym powiedział, realistyczna do tego stopnia, że COVID-owi w chwili obecnej idzie gorzej niż jakiejkolwiek symulacji w tej grze.
Ale,
tak, ale bardzo mnie rozśmieszyło na przykład w tej grze poziomy trudności, które są opisane. I w pierwszym poziomie trudności, czyli na tak zwanym chyba easy, czy tam pierwszym, jest powiedziane, że ludzie po prostu kochają się kompulsywnie ściskać i nie myją w ogóle rąk, nie? I myślę sobie, jeżeli to jest easy, to ja ten easy widzę na co dzień, przecież u nas to jest norma, nie?
To tak, u nas to by było tak, że easy to jest UK obecne i pewnie Szwecja, tak? W obecnej sytuacji coś takiego.
Tak, i wiesz, bardzo silnie tłumaczy, jest to bardzo edukacyjna gra, która pokazuje, no oczywiście jest jakiś model tego wszystkiego, ale pokazuje, w jaki sposób to się rozprzestrzenia, co ma na co wpływ, jakie zmiany muszą zajść praktycznie w tym wirusie, żeby on się przeszedł po całym świecie, czy tam przeleciał po całym świecie lub przepłynął. No ale właśnie dzięki temu pokazało mi, że takie gry się pojawiają, które stają się nieco modne, albo coś zostało o nich, wiesz, wspomniane i tak wracam po to, żeby coś zrozumieć, coś pograć. Ale niestety tych kategorycznych gier, które chyba odrzucam po PS Plusie, jest troszeczkę więcej, zdecydowanie bym powiedział więcej, bo widzę po prostu te 1 i 2% pucharki w progresie, które mi mówią, że po pierwsze grałem w tą grę, jest to dowód, ja rzadko kasuję cokolwiek z tego, bo mi się po prostu nie chce z tej listy, no i ale większość na szczęście ogrywam lub już ograłem.
No i teraz to mi pokazuje w sumie tak, że dosyć ciekawe, mamy zupełnie różne gdzieś tam podejścia do gier, a może nawet do rozpoczynania gier, czy i stąd może ta różnica pomiędzy tymi, tak jakby odpowiedzią na to pytanie, kiedy albo do jakiej gry byśmy tak jakby nigdy nie wrócili, nie? Bo o tym gdzieś tam jakby, o tym jakby tak jakby rozmawiamy. Ja gram dużo, ale gram wybiórczo. Po prostu mam to, jakby może powiedzieć gdzieś tam korzyść, czy po prostu to szczęście, że na przykład nie pracuję dla jakiejś tam redakcji, czy magazynu, czy nie muszę grać w gry, które sam nie wybieram bezpośrednio pod mój gust i przez to ten, bo ty tam wspominałeś, to nie wiem, czy to podczas naszej prywatnej rozmowy, czy to w odcinku padło na temat tego, jak wyglądają nasze pucharki na PSN-ie, że generalnie rzecz biorąc, ty masz bardzo dużo tych tytułów, takich po kilka procent zrobionych tam, czy to nawet z jednym pucharkiem i tak dalej. Ja takich gier mam niezwykle mało, bo ja nie rozpoczynam gry, jeśli nie wiem, że ją skończę. Może tak powiem. Ja w swoim życiu odpuściłem tylko jedną grę i to jest Field Commander na PSP. Ponieważ to był prezent i generalnie zupełnie nie mój typ gry i nie spodobało mi się, dlatego odpuściłem, nie chciałem gdzieś tam grać do końca, ale tak poza tym to wszystkie tytuły, za jakie się zabieram, to są, tak jak gdzieś tam też wspomniałem w odcinku, ja mam to taką super moc po prostu, że już po zwiastunie widzę, że to będzie coś dla mnie albo nie, albo że to jest interesujące lub nie. I często się po prostu z tym tak jakby, potem idą tak jakby za tym. I kończę te gry bez żadnego problemu. To jest ciekawe, nie? Jak tak mi się teraz rzuciło w oczy, bo ta moja pierwsza odpowiedź była taka dosyć, bym powiedział, płytka, jak sobie tak o niej pomyślałem teraz, nie? Czyli tam po prostu nie gram w słabe gry, no to jest takie, trochę bym powiedział, taka odpowiedź, no oczywista, nie? No jak są gry słabe, no to po co tam do nich wracać, jak się już je tam raz gdzieś tam ograło. I ja się bardziej skłaniam do tego, że chyba nie ma potrzeby tego, żebym powiedzmy mówił o którejkolwiek z nich, że nigdy do niej nie wrócę. Ja pamiętam, że Toy Blackout zawsze się gdzieś tam ze mnie śmiał, bo ja miałem tak, że gram w jakąś tam grę i mówię, no ukończyłem fabułę, zrobiłem jakieś tam pukarki, okej, koniec. I on się zawsze ze mnie śmiał wtedy, że to co, to ląduje w kącie, tak? No i ja już też tak po prostu odpowiadałem tak trochę ten pół żartem, że no tak, rzucam ją po prostu do kąta i już nigdy w nią nie zagram, nie? Ale to zawsze było żartem powiedziane, bo ja nigdy nie wykluczam tego, że jakąkolwiek grę sobie tam ogram kiedykolwiek jeszcze raz. Obojętnie, czy to jest coś na 5 godzin, czy to jest jakiś RPG na 120 godzin. Tylko, że to na pewno nie będzie w najbliższym czasie. Bo tak jak bardzo lubię grać w gry, to bardzo, bardzo lubię je kończyć. I ponieważ mój obecny backlog, taki, który mam na półce, to jest ponad 50 gier, czyli to są gry, które kupiłem. Mam sporo z nich jeszcze w foliach, bo po prostu były kupione na jakichś tam wietrzeniu magazynów i promocjach. I stoją na półce i czekają na swoją kolej, a mam w mojej wishliście, takiej liście zakupów gier, i to są tylko gry na wszystkie generacje konsol Sony, nawet nie myślę o jakichkolwiek innych obozach, to tam jest około 120 tam paru gier. Takie, które chciałbym kupić, czy które obserwuję, znaczy no nie na bieżąco, ale gdzieś tam, jak się pojawią jakieś promocje, czy coś w tym rodzaju. Więc przez to, że mam ten taki mój backlog zarówno gier na półce do ogrania i tej mojej listy zakupów, to mi w ogóle teraz nie przychodzi do głowy na przykład, żeby sobie, nie wiem, jeszcze raz Uncharted przejść. Bo mam z tyłu głowy, gdzieś pojawia mi się taka myśl, że kurde, ale jednak chciałbym coś nowego, nie?
Mhm. Nie, ja mam po prostu zupełnie inne podejście i do tematu gier, i do tematu seriali, i do tematu filmów. Jak mnie nie urzeczę, to nie ma opcji, żebym kontynuował, ale po prostu wiesz, ja cały czas eksploruję. Ja mam swój ulubiony gatunek gier, ja mam ulubione tytuły, zawsze mam taką, wiesz, jak widzę, że cokolwiek wydane jest przez From Software, czy przez Naughty Dog, czy przez Sucker Punch, to nawet choćby to była najgorsza rzecz, to i tak stwierdzę, że dam temu szansę, bo może cokolwiek nowego, wiesz, zrobili, wprowadzili, może zaryzykowali, a to są firmy, które często ryzykowały z różnymi nowymi mechanizmami. Szczególnie, że nie pamiętam kto, ale chyba już rozmawialiśmy na ten temat odnośnie Sunset Overdrive. Teraz nie pamiętam, które studio go wypuściło.
Insomniac.
Więc z powodu tej gry chciałem powiedzieć, że to była jedna z moich dwóch gier na konsolę Xbox One. Kupiłem konsolę, żeby zagrać w tą grę. Tak. Mhm. Drugą grą były w sumie trzy, bo miałem Gearsy w większej ilości, które postanowiłem razem z tym. Stwierdziłem, że jak już kupię, to od razu kupię tą całą pierwotną trylogię, żeby sobie pograć, bo no, pewnie ludzie wiedzą, którzy grali na PC-cie, że te dodatkowe levele, które były w tym, na przykład w tym teatrze, to było coś, dlaczego warto było tą konsolę kupić. I tak samo moim zdaniem ten Sunset Overdrive był też takim dla mnie, to jest istotne, dla mnie konsol sellerem. No ale właśnie wiesz, ja często robię tak, że przeczytam, daję 30 stron szansy, kilka minut, czy kilka, dobra, nie minut, kilka godzin tej grze, ale jak do mnie nie przemawia, to nara.
To wie, nie, a jak to nie... się ma na przykład do Nioha? Bo pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że ten początek Nioha jest dosyć dziwny, nie? I ja ci tak trochę mówiłem do ciebie, żebyś jednak tak trochę go po prostu gwałtem przeszedł, bo potem będzie lepiej, nie? Miałeś gdzieś tam w głowie, żeby odpuścić tego Niocha po tym początku?
Ale wiesz, to mam rzecz, Nioh ma inną sytuację, bo zacząłem grać, zainstalowałem to chyba w sobotę rano, a z tobą gadałem w okolicach południa, czy tam koło, wiesz, po południu i po prostu przemęczony byłem tą grą strasznie. Nie wiedziałem, o co w ogóle, gdzie jest ten klimat, gdzie to wszystko jest, a do tej pory nie oglądałem recenzji, bo strasznie nie lubię sobie psuć, jakby oglądać gameplayerów w gry, w których są istotne elementy, bo co mam się nauczyć, patrząc, gdzie w Bloodborne mi ktoś wyskoczy? No niech mnie zabije, to się nauczę na własnej skórze. Takie, wiesz, przynajmniej mam, wiesz, założenia. A tutaj po prostu stwierdziłem, że mam ją na swojej, tak zwanym, swoim backlogu, dostałem go za darmo, to wiesz, dodałem go do biblioteki PS Plusowej na konsoli i tylko czekałem na odpowiedni moment i ten moment chwili obecnej nadszedł. Bo ty mówiłeś, u mnie jest troszeczkę inna sytuacja w kontekście tego, że jest sporo gier, które mnie nudzą, ale to nie są gry, które są trudne. To nie jest kwestia. Jeżeli gra daje mi opór, jest trudna, to jest dla mnie dodatkowa motywacja, bo już sporo takich gier po prostu, które mnie kopały, tak jak słuchacze słyszeli albo nie słyszeli w pierwszym odcinku, ale historia moja i Bloodborne'a to był rok odpoczynku od siebie, bo potrzebowałem po prostu dojrzeć do niej mentalnie, żeby do niej wrócić i ją z powrotem zawojować. Więc wiesz, to jest tak zwana pulpa pośrodku, czyli gry, które odcisnęły na mnie kompletnie żadny efekt, tak samo jak nie odcisnęła gra, którą w sumie przeszedłem, o której już dzisiaj rozmawialiśmy, czyli ten Origins Batmanowe.
Origins
całe,
Batmanowe.
Tak. Moim zdaniem po prostu gra, która mi kompletnie nie przypadła do gustu, nie zwojowała mojego świata. No ale właśnie to jest ten taki środek, czyli że są gry fatalne, po które nigdy nie sięgnę, bo wiesz, oglądałem recenzje, gadałem z tobą, gadałem z innymi osobami, nie wiem, oglądałem TV gry czy cokolwiek innego. Kiedyś bym powiedział, czytałem CD Action, ale to jest tak stary żart, że już 15 lat nie mogę tego powiedzieć. Są gry, które po prostu wiem przez twórców, po które na pewno sięgnę. Są gry, które ludzie jadą kompletnie, ale wiesz, coś w nich widziałem, coś w nich, wiesz, coś ciekawego, a trudno, zaryzykuję, sprawdzę. Ja mam właśnie taką symykałkę, że ja często ryzykuję do różnych tytułów, ale w większości wypadków się nie spaliłem, dlatego że czasami takie nudne, pozorne, wiesz, pojawiające się te same schematy, na przykład jak w Diablo trójce.
Skoczyłem do
Diabla czwórki i tak myślę, kurde, jeszcze w to nie grałem, ale to jest jedna z mojej właśnie wishlistie, że jak się pojawi, to zagram. Ale właśnie w trójkę grałem na PC-cie, w trójkę grałem na konsoli. Ja wiedziałem, gdzie co jest, mniej więcej już, wiesz, te same schematy, wszystkiego się spodziewałem. Ale to jest właśnie taka gra, która ma specjalną funkcję, tak zwany odmóżdżacz. Czyli sięgam nie po to w niej, żeby nic to nic coś nowego mnie, tylko żeby po prostu się zrelaksować. Więc gry z mojego punktu widzenia mają bardzo ważną rolę pełnią w moim życiu, tak samo jak muzyka. Więc trochę nie mam czasu na to, żeby słuchać nudnych i powtarzających się motywów, ale mam czas na takie, które mają odpowiednią rolę i odpowiednią funkcję w moim życiu.
A to widzisz, ty napomknąłeś całkiem fajną rzecz, która mi tak jakby przeszła przez głowę, co mi się strasznie spodobało mi się w twoim podejściu, ty użyłeś słowa eksploracja i odkrywanie gdzieś tam nowych rzeczy, bo faktycznie w tym moim podejściu można by sobie pomyśleć, że wiesz, mam jakieś swoje utarte gdzieś tam schematy, czy konkretne na przykład tam, nawet nie gatunki, ale po prostu klimaty produkcji, które we mnie uderzają i gram tylko w nie. Ale gdzie tak, na przykład ja odnajduję swoją eksplorację i odnajdywanie tytułów, to są podcasty, których słucham i wtedy gdzieś tam opinie ludzi, których gdzieś tam sobie cenię zdanie na temat gier, to jeżeli oni wspominają o jakimś indyku czy o czymkolwiek, na przykład tak jest tak było ostatnio z Oxenfree. Z produkcją, o której bym pewnie nie pomyślał, żeby jakoś tam specjalnie w nią zagrać, pewnie by mi gdzieś tam przeleciała, natomiast pojawiła się chyba dosłownie przez 5 czy 6 sekund na filmiku Marka Browna, gdzie on opowiadał o tym, jak bardzo ciekawie jest rozwiązany tam system dialogowy i gdzieś mi to tak zapadło w pamięć, że kurczę, no faktycznie brzmi to fajnie, chciałbym to sprawdzić i sobie to dodałem do tej mojej wishlisty. Więc ja to moją eksplorację nie mam tak jakby na takim w trochę inny sposób niż ty, bo ty po prostu sam aktywnie tak jakby tą eksplorację tworzysz, nie, tak jakby odkopujesz te skamieliny i tak dalej, a ja po prostu wiesz, nasłuchuję gdzieś z zewnątrz jakichś tam kierunków, którymi gdzieś tam potem podążam, nie, jeżeli uznam, że to faktycznie jest coś ciekawego. Więc eksploracja też wygląda zupełnie inaczej gdzieś tam w naszym przypadku, zarówno twoim jak gdzieś tam i moim. Wiesz co mi się przypomniało tak przy okazji Niocha, ja nie wiem czy ty znasz historię, mam nadzieję, że do tego gdzieś tutaj nie spieprzę, książki Imię Róży. Teraz niestety tam autora nie znam.
Umberto
ale...
Eco.
Słucham?
Umberto Eco mówisz.
Tak.
O tym właśnie. Imieniu Róży.
Tak. O tym mówię. Teraz jakoś mi wypadł ten autor. No, ale generalnie rzecz biorąc, jeśli dobrze pamiętam historię tej książki, to ona jest tak napisana, żeby... Że autor specjalnie napisał ją w ten sposób, żeby po prostu na początkowych iluś tam stronach, teraz już nie wiem, czy to było tam set, czy tam czy kilkadziesiąt, czy ten, tak jakby odfiltrować tak jakby czytelników, którzy po prostu, teraz nie wiem, jakie tam było kryterium tej filtracji, ale grunt rzeczy był taki, że ona była tak specjalnie napisana, żeby ten początek był jakby taki nie do zniesienia i dopiero za jakiś czas zaczynała się naprawdę gdzieś tam fajna taka ta powieść, taka kryminalistyczna, można powiedzieć, nie?
Trochę nie, powiem ci tak, zaskoczyłeś mnie, bo to jest jedna z niewielu rzeczy, które w liceum z przyjemnością przeczytałem. I nie wiem, czy ona była lekturą, czy była dodatkowym elementem, ale bardzo fajnie wprowadzała rozszerzenie. Nie wiem, dla mnie średniowiecze zawsze będzie takim dość ciekawym wiekiem, pomimo takich, wiesz, kulturowych odległości, jakie mam od tego wszystkiego.
Ja mam w ogóle, mi się to teraz przypomniało do głowy i mam nadzieję, że o dobrą książkę mi generalnie chodziło, więc ja to może gdzieś tam potem sobie sprawdzę i sprostuję, najwyżej wytnę ten kawałek. Natomiast gdzieś z tyłu głowy mi tak siedzi, że właśnie ta książka była tak napisana. Specjalnie gdzieś tam autor początek tej książki pisał w taki sposób, żeby była nie do zniesienia, tak jakby do czytania. Natomiast dopiero pod jakimś momencie naprawdę robiła się świetna i to podobno było zrobione z zamiarem, tak z czystym po prostu premedytacją było to gdzieś tam wprowadzone. Tak mi się to przypomniało przy tym niochu, wiesz, tym początku, który jest zupełnie inny niż cała gdzieś tam reszta gry. No ale to już tylko tak jakby dygresją trochę zajechało. Nie wiem, Bartek, czy my w tym temacie tak jakby tego, kiedy wracamy do gier, a kiedy do jakich gier zupełnie nie wracamy, jeszcze coś do dodania od siebie masz?
Znaczy wiesz, to z naszego punktu widzenia to jest dość ciekawe, bo mamy w chwili obecnej tak jakby głos dwóch osób, które szukają czegoś innego od gier. Z tego co wiem, są po prostu do trzeciej grupy jakby należą osoby, w tym mój bardzo dobry kolega Kamil, którego celem w grze jest także wymasterowanie tej gry i zrobienie wszystkich pucharków, czyli ci tak zwani kompresjoniści.
Ale to mówisz teraz o niezależnie od tego, czy gra mu się podoba, czy nie?
Właśnie z tego co mi się wydaje, to jest inny dobór, inne kryterium doboru w tym wypadku. Czyli wiesz, ważniejsze jest skończenie gry. Nie mówię, że jedynym, ale to jest właśnie takie coś, żeby nie zaczynać gry, której się nie skończy, tak jak ty to mówisz. Ta selektywność taka dodatkowa, prawda? Mhm. Ja nie mam takiej zasady. U mnie właśnie taka możliwość eksploracji i możliwość, wiesz, przeżycia czegoś fajnego, czegoś ciekawego, dowiedzenia się czegoś, dlatego że czasami po prostu przechodziłem gry tylko po to, żeby, cholera jasna, nauczyć się czegoś fajnego z historii, bo coś fajnego było prezentowane, czy coś w ten deseń. To są tego, czego ja szukam w grach i coś, wiesz, w drugą stronę, co można jako antytezę postawić, czyli co mnie odstraszy, żeby nigdy do tytułu nie sięgnąć. Czyli jak mieliśmy kiedyś spór na temat liniowość czy otwarty świat, to ja w większości wypadków wybieram otwarty świat, bo daje mi możliwość eksploracji, nawet jak fabuła będzie do dupy, to przynajmniej sobie troszeczkę, wiesz, pojeżdżę na koniu po prerii czy coś, ten deseń. Podczas gdy liniowe dużo łatwiej, jeżeli historia jest mało ciekawa lub ja czuję, kiedy gra po prostu za wszelką cenę chce mnie za rękę poprowadzić przez świat kolorowy, a to nie jest droga, którą ja chcę pójść, no to są też gry, które mnie odstraszają i do których nie wrócę. Czyli znowu, dlaczego to wszystko powiedziałem w taki sposób, że perspektywa naszej dwójki, czy perspektywa informacji, które, wiesz, posiadamy o świecie, to jest coś, co jest nasze. I mnie ciekawi po prostu, w jaki sposób do tego wszystkiego podchodzą nasi słuchacze, czy twoi słuchacze. Ja nie będę sobie ich przywłaszczał. Wiesz, w kontekście tego, czy oni mają takie tytuły, które po prostu kupili, leżą na kupce wstydu, ale oni wiedzą, że do nich nigdy po prostu nie wrócą. I jaki jest tego powód? Może te tytuły, które my wspomnieliśmy dzisiaj, akurat do nich nigdy nie przemówiły. Może Batman z kuli tego na przykład, że to jest facet w rajtuzach z uszami nietoperza, który lata, jest oderwany od realu, a znam takie osoby, które po prostu na przykład jak widzą gry o Tron albo Lord of the Rings, to po prostu to jest, nie, ten tytuł to nie dla mnie. To jest zbyt fantazy, kompletnie odjechane, one trzymają się bliżej realizmu. Więc wiesz, powodów może być wiele, a mnie ciekawi po prostu, jak to się rozkłada w community słuchającego tego podcastu.
Super. I generalnie rzecz biorąc, bardzo fajnie wprowadziłeś coś, co też chciałem jakby tak napopnąć, że bardzo chętnie bym usłyszał od was, słuchających, czy to mailowo poprzez ten nasz formularz kontaktowy na blogu, czy przez Twittera, żebyście gdzieś tam dali znać, jak to jest u was z tym, czy macie jakieś kryterium, które tak jakby macie tak wewnętrznie sobie postanowione, że do takich gier nigdy nie wrócicie. I drugie może takie jakby pytanie jeszcze, w jaki sposób wybieracie gry do ogrania? Nie wiem, czy to też pasuje do tego, żeby się jakby też pod ten temat?
Znaczy to się łączy, bo jeżeli nie wybierzesz gry, to nie jesteś w stanie potem powiedzieć, że do niej nigdy nie wrócisz.
No tak, tak, tylko że wydaje mi się, że kryteria mogą być inne, nie? Wyboru gier w ogóle do grania i potem co się dzieje później, że nigdy do niej się nie chce wracać, nie?
No to kryterium na pewno będzie inne, ale wiesz, to jest ciekawa przyczynowość i skutkowość w tym momencie, bo to jest ciąg rzeczy, który musiał się zdarzyć. Skoro dałeś jej z jakiegoś powodu szansę, ale potem stwierdziłeś, że jednak deprze ci po nogach i nie chcesz z nią dalej tańczyć, to są dwie rzeczy, no ale musiałeś się z jakiegoś powodu wybrać, nie spełniła twoich oczekiwań, coś się stało i to jest, wiesz, to jest ta ciekawa transformacja, która zaszła w każdej opowieści, którą można opowiedzieć, bo jeżeli nie byłoby tego wyboru, nie byłoby opowieści.
Jak najbardziej, więc zdecydowanie dajcie nam znać, a ja kolejny raz się gdzieś tam uświadamiam w tym, że tylu ilu nas wszystkich grających na konsolach przeróżnych, czy to z jakiegokolwiek obozu, tak tyle podejść do gier, do tego co wybieramy i to jest fajne, że każdy z nas chyba w tym medium, jakim są gry, znajdzie coś dla siebie, że każdy szukający czegoś innego z nas coś odnajdzie i że jest one tak bogate, że nie pozostawia żadnej grupy tak naprawdę w tyle i dla każdej ma coś do dodania z siebie, więc to jest bardzo spoko i jeszcze raz mi pokazuje, że gierki są naprawdę zajebiste. I dobrze, i może tym takim optymistycznym zdaniem będziemy kończyć ten odcinek. Bartku, ja ci bardzo dziękuję za obecność w podcaście, za ciekawą rozmowę, za to, że tak szybko znowu się gdzieś spotkaliśmy w odcinku. A ja jestem głęboko przekonany, że my się jeszcze pospotykamy w przyszłych odcinkach. Mam nadzieję, że wam, słuchaczom, również się podobało.
Jeżeli się nie podoba, to nie miejcie żadnego, że tak powiem, do not hesitate, jak to mówią anglosasi, i dajcie nam znać w komentarzach, czy też na Twitterze, czy też wyślijcie gołębia Tomkowi z informacją, co się nie podobało. My tu wielokrotnie dzisiaj dzieliliśmy się naszymi opiniami, więc nawet jak Tomek mówił, że rozmowa była ciekawa, to chciał powiedzieć, że to była ciekawa rozmowa z jego punktu widzenia. Nie chciał wam w żadnym momencie narzucać, że tak powiem, poglądu, ale z miłą chęcią dowiemy się, w których kierunkach, jeżeli kiedykolwiek się pojawi, to możemy iść, żeby was nie zanudzić.
Super, dokładnie tak. Feedback zawsze jak najbardziej mi jest mile widziany. Bartku, jeszcze jakby tak ludzie ciebie szukali, to w jaki sposób gdzieś tam z tobą się skontaktować?
Znaczy, jeżeli ktoś chce coś niemiłego mi powiedzieć, to zawsze można wysłać maila, na przykład wejść na stronę dostarczajwartość.pl, tam jest kontakt do mnie, mam mail bartek@dostarczajwartość.pl, to jest tak jakby moje wejście na świat. Ewentualnie jak ktoś chciałby zobaczyć, jak lamię, dobra, żartuję, mam niepubliczny profil na nieszczęście, bo jakoś uważam, że to jest moja prywatna chyba sprawa, w co gram i jak gram, i nie tyle, że nie lubię się tym chwalić, to po prostu jakoś nie czuję potrzeby, ale mój nickname na PSN-ie to jest Koniu, jeszcze go nie zmieniłem, że tak powiem, jakby ktoś się pytał, to już od 20 kilku lat. Tak. Mam to przyzwisko, PlayStation Network krócej, no, ale też można tam coś do mnie napisać, jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć.
Mój Twitter to oczywiście germanos.pl, wszystko gdzieś tam razem pisane, tak samo na PSN-ie germanos.pl, ale także blog raczej konsolowo, pamiętajcie, formularz kontaktowy, jakbyście się chcieli skontaktować, coś dłuższego napisać, zadać nam jakiś taki konkretny feedback, to jak najbardziej tamtędy jest to mile widziane, także jakieś pytania do odcinka albo tematy, które w Gamecastie mogłyby się pojawić, to ślijcie, bo niedużo tego przychodzi, praktycznie zero, więc jakiekolwiek pomysły bardzo chętnie będę gdzieś tam w życie wprowadzał. I tyle. Dzięki Bartek, dzięki słuchacze i do następnego odcinka. Pa, pa.
Dziękuję.